Witam Państwa już na siódmej debacie poznańskiej, organizowanej przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania, podczas której chcemy wspólnie zastanowić się nad wrażliwością mieszkańców Poznania. Na ile jesteśmy otwarci, na ile dostrzegamy potrzeby osób, na ile jesteśmy gotowi udzielać wsparcia i czy potrafimy to robić. Mecenasem dzisiejszej debaty jest firma Ataner, partnerem strategicznym grupa MTP, w której studiu dzisiaj gościmy, partnerem merytorycznym Centrum Badań Metropolitalnych UAM, partnerem technologicznym Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a partnerami medialnymi jest Wydawnictwo Miejskie Poznania oraz Wydawnictwo Poznańskie, dzięki którym zapisy z naszych debat ukazują się w formie drukowanej, a przy organizacji każdej debaty współpracujemy z firmą TRIN oraz z World Trade Center Poznań. To te podmioty, te instytucje, dzięki którym możemy, proszę Państwa, nasze debaty kontynuować, a ja dzisiaj chciałbym serdecznie przywitać osobom, które przyjęły zaproszenie do udziału w debacie. Ja może w imieniu kolejności alfabetycznej, z nami jest dzisiaj pani Barbara Grochal, między innymi wieloletnia koordynatorka wolontariuszy Hospicjum Palium, a to jest tylko jedna z wielu funkcji.
Dzień dobry Państwu.
Ksiądz Marcin Janecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Witamy się za. Pan Włodzimierz Kałek, wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Iluletni, ja nie pamiętam, 20 lat?
22 lata.
22.
I też wieloletni przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polski.
To samorząd też ważna funkcja. I pani Dorota Raczkiewicz, prezeska drużyny Szpiku, znana z wielu akcji i inicjatyw na rzecz osób, które potrzebują wsparcia. Ja nazywam się Tomasz Kajzer, jestem wiceprezesem fundacji. Będę miał przyjemność prowadzić dzisiejszą debatę wspólnie z panią Agatą Pożywiłko, która już teraz jest na czacie. I osoby, które są z nami na czacie, na YouTubie, na Facebooku, zapraszamy do dyskusji na czacie. Ciekawsze pytania będziemy starali się w miarę możliwości czasowych przedstawiać naszym gościom tutaj w studiu. Dzisiaj, proszę Państwa, chcemy wspólnie w tym gronie poszukać odpowiedzi na pytania, czy Poznań generalnie jest miastem wrażliwym? Czy jak sobie radzimy z zagrożeniem wykluczenia niektórych osób, niektórych grup mieszkańców? Na ile jesteśmy społecznością, która włącza i integruje, a nie dzieli i odrzuca? I może na samym początku takie jedno podstawowe pytanie, od którego może zaczniemy. Proszę Państwa, z Waszego doświadczenia, czy Poznaniacy są empatyczni? Czy chętnie angażują się we wsparcie? Czy zauważają osoby potrzebujące? Jak to odczuwacie w swojej pracy, w swoim doświadczeniu?
Ksiądz przeważnie wychodzi na końcu, ale może pozwolę sobie zacząć. Taki prosty przykład, żebyśmy może tak to nasze pole właśnie empatii i też odpowiedzi na to, co trudne przeżywają ludzie, zobaczyli, jak reagują poznaniacy, bo taki stereotyp się pojawia, że poznaniacy są oszczędni, że są gospodarni, prawda, i tak dalej. Ja przekonałem się, to chyba 3 lata temu miał miejsce wybuch gazu w kamienicy na Dębcu. I pamiętam, że to był niedzielny poranek, wiadomo, taki
marca.
Dzień dokładnie tak. Niedzielny poranek, kiedy wszystkich nas zmroziła ta informacja. Najpierw huk, który było słychać właśnie i na Wildzie, i na Łazarzu, tam gdzie się przemieszczałem też. No i co się stało, prawda? Syreny alarmowe i tak dalej, zryw ludzi. I pamiętam, że wtedy też właśnie podjęliśmy działania natychmiastowe. Ludzie, prawda, którzy przychodzili na miejsce, gdzie to się też wydarzyło, by pomóc, by zobaczyć, co potrzeba, przygarnąć tych, którzy zostali nagle bez niczego. I też od razu także tu przy współpracy z właśnie miastem Poznań uruchomienie zbiórki, która miała być pomocą i zebranie w ciągu jednej doby ponad 100 tysięcy złotych na pomoc i tak dalej. To właśnie są takie rzeczy, które myślę, pokazują, jak reagują poznaniacy. I to jest jeden tylko taki przypadek, a myślę, że patrząc na te nasze rozmaite działania, które podejmujemy jako Caritas przy współpracy z miastem Poznań, z różnymi instytucjami, z przedsiębiorcami i tak dalej, no chociażby ten ostatni czas i prawda, wojna w Ukrainie, to są tematy, które można by tutaj przytaczać, wiele, wiele wydarzeń, które mówią, że naprawdę bardzo otwarci są poznaniacy i wrażliwi na to, co się dzieje. Na pewno w sporej części więcej jest tych, którzy są gotowi pomóc i którzy nieraz już swoim przykładem, swoją hojnością też, swoim zaangażowaniem pokazali, że rzeczywiście nie jest to obojętne, by pomóc temu, kto jest obok, kto cierpi, kto doświadcza rozmaitych doświadczeń.
Ale kiedy my widzimy jakąś sytuację na to wsparcia, to odruch serca to jest coś, co jest wręcz naturalne, prawda? Więc pytanie jest takie, czy my dostrzegamy rzeczywiście tych najbardziej potrzebujących? Czy docieramy do tych ludzi, którzy może niekoniecznie chcą pokazać, czy potrafią dotrzeć do osób, które są gotowe im pomóc? Czy docieramy do tych kręgów, czy są w naszym mieście osoby, grupy, które potrzebują wsparcia, ale do których to wsparcie nie dociera, mimo otwartości, chęci, dobrego serca?
Myślę, że to jest bardzo subiektywne, bo ja mogę ocenić kogoś, że on potrzebuje, ktoś inny, że nie, ale tutaj ja chciałem jeszcze wrócić do tego, co ksiądz powiedział, trochę tego dziegdziu tam też wrzucić, że to ma swój, ta wrażliwość poznaniaków, czy wrażliwość ludzi czasami bywa kłopotliwa w jakimś sensie. Bo przytoczę takie dwa przykłady, kiedy Państwo pewnie pamiętają, gdzie przy Pesce jedna ze starszych pań kiedyś tam się zakoczowała w namiocie. My chcieliśmy tej pani pomóc, znaczy my, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, służby socjalne, i mieliśmy plan jakiś ułożony do tego, ale napór ludzi, którzy przynosili jedzenie, puszki, koce, odzież i tak dalej, był gigantyczny. I ta pani, którą chcieliśmy przenieść gdzie indziej, zaproponować jej coś innego, no nie miała ochoty najmniejszej, no bo było jej dobrze. I druga sprawa, kiedy pani na placu kolegiackim przesiadywała na ławeczce, to zimą, medialnie bardzo to było atrakcyjne, i też jej znoszono zewsząd i posiłki ciepłe i tak dalej, to pokazuje właśnie tą wrażliwość poznańską, taką tą odruch serca. Ona może nie jest pogłębiona, ona wynika z serca, ona nie wynika z rozumu, ona wynika z serca. Pytał pan o to, czy poznaniacy są wrażliwi. Takich badań nie robiłem, ale przez te kilkadziesiąt lat wydaje mi się, że poznaniak bardzo chętnie pomoże, ale jak ksiądz powiedział, że jesteśmy gospodarni, on musi wiedzieć, że ta pomoc będzie celowana, że ona będzie, nie będzie zmarnotrawiona, że ona będzie trafna, że ona trafi tam, gdzie potrzeba. Wtedy ma tą satysfakcję, bo pomaganie, nie ukrywajmy, też satysfakcjonuje. Jest bardzo takie ludzkie, normalnym odruchem. Ale pomagać trzeba umieć. Tak jak leczyć trzeba umieć, że można leczyć ziołami się, można leczyć się gdzieś u jakichś cudzysłowiu znachorów, oczywiście nie polecam, ale że można. Ale przecież jest profesjonalna służba zdrowia. Dzisiaj jest profesjonalne są służby pomocy społecznej, służby wsparcia, są profesjonaliści, lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, gdzie zawsze stygmatyzowani są taką troszeczkę jeszcze, no jesteśmy takim społeczeństwem trochę, no, który jeszcze nie przeskoczył tej bariery otwarcia pewnego. Ale przecież tych najróżniejszych form asystentów, koordynatorów, mówię teraz o całym obszarze pomocy społecznej, nowych zawodów, które się tworzą, pokazują profesjonalnych zawodów jest bardzo dużo. Pomagać trzeba umieć, bo na przykładzie Ukraińców otworzyliśmy się bardzo. Otworzyliśmy się sercem i tam nie było niczego, żadnego podwójnego dna. Ale w czasie, kiedy czas biegnie, coraz trudniej, bo my musimy coś w zamian. Co dalej? Jest pytanie, co dalej? My patrzymy hic et nunc, tu i teraz, a nie patrzymy, co będzie potem, prawda, na koniec.
Mam bardzo podobne doświadczenie, że poznaniacy są otwarci, ale poznaniacy lubią wiedzieć, komu, czemu pomagają i co dalej będzie. I to jest takie doświadczenie też moje, że czasem ktoś tupie nogą, bo kiedy dowiadujemy się właśnie, że to jest kamienica na Dębcu, że to jest dziecko z Poznania, że to jest starsza pani, która przy Winogradach mieszka, my wiemy, to jest ktoś od nas jakby. My mam wrażenie, że lubimy też wspierać siebie, tą lokalną społeczność. Lubimy pomagać, wiedząc, że to jest też tutaj. I to jest moje rzeczywiste doświadczenie, kiedy my pomagamy choremu dziecku, to mówimy, że to jest dziecko z Poznania. Słuchaj, to jest licealista z Krzesin albo mieszka w Suchym Lesie. To my w środku mamy rzeczywiście takie poczucie solidarności. Ale
on jest nam bliższy, nie? To jest nasz.
Tak, tak, to jest oczywiście pewnie zaleta, może i wada, ale z drugiej strony poznaniak lubi wiedzieć, co potem. I to jest taka rzecz, której też niejednokrotnie brakuje w pomaganiu, że wydarzy się dana rzecz, wydarzy się dana pomoc, wydarzy się dana akcja i ludzie otworzą się i potem nie wiedzą, co było dalej w tej historii. Czy nie wiem, on żyje, jest zdrowy, czy ta kamienica stoi, co się udało odbudować, ile osób wróciło. I dlatego myślę, że jeżeli poznaniacy wiedzą, mają takie w środku przekonanie i taki spokój, że to jest okej, to oni naprawdę są otwarci, oni naprawdę są też tacy lojalni. Oni jeżeli komuś zaufają, polubią, jeżeli nie natną się, to rzeczywiście będą lata wierni, lojalni, otwarci. Jeżeli niestety Poznaniak raz gdzieś zobaczy, że coś mu się nie spodobało,
poczujesz oszukany,
tak, albo coś mu się nie spodobało, to ta osoba w pomaganiu, czy ta firma w pomaganiu, mam wrażenie, że jest już mniej otwarta. Natomiast ja mogę absolutnie powiedzieć z naszego doświadczenia, że my jesteśmy bardzo otwarci, ale musimy też przekonywać i mówić, słuchaj, tak, ta osoba jest w potrzebie, ta grupa ludzi naprawdę jest w potrzebie. Bo bardzo często zapytał pan, czy rzeczywiście ta pomoc trafia do tych najbardziej potrzebujących. Ja też uważam, że to jest bardzo subiektywne, ponieważ niejednokrotnie my jesteśmy przekonani, że ta pomoc jest najbardziej tutaj potrzebna. A potem się okazuje, że oj, może jednak tam było, to było ważniejsze. Ale to też jest zadanie organizacji pozarządowych, mediów. To jest zadanie całego tego pionu pomocy społecznej. Pokazywanie i uczenie.
Ale ja myślę, Pani Doroto, wejdę słowo, że to jest chyba w ogóle zadanie nasze jako ludzi. Bo przecież pomoc może być udzielana również z urzędu. Na sygnał jakiś. Jeżeli my dostrzegamy, albo według nas, ktoś potrzebuje tej pomocy, możemy, nie chcę używać słowa donieść, ale możemy zawiadomić chociażby MOPR, kogokolwiek, jakąkolwiek organizację, to już my sobie między sobą będziemy wiedzieli, gdzie kogoś skierować, możemy o tym zawiadomić. Bo pracownik socjalny to jest trochę jak dzielnicowy. Każde miejsce w Poznaniu jest pod opieką jakiegoś pracownika socjalnego. Tak jak każdy ma swoją dzielnicę i tak dalej. On wszystkich ludzi nie zna, no nie jest w stanie. Ale jak mu się powie, sygnał się da, to na pewno dotrze do tej osoby. Czyli naprawdę tu nie ma, to jest takie bardzo, jeżeli donosicielstwo może mieć swoje pozytywne cechy, to jest jak najlepsza forma. Wskazać, zadzwonić, powiedzieć, że się interesuje, idźcie, sprawdźcie, zobaczcie, no bo sąsiad nie zawsze ma prawo, ma kompetencje, może obrazić się ktoś, jak będzie się wypytywał, co tam u pani, no i będzie drążył, a pracownik socjalny no, może pójść i zobaczyć i stwierdzić naprawdę fachowo, kogo włączyć, jakie służby włączyć, jakie służby zaangażować, żeby temu człowiekowi pomóc. To, co pani powiedziała o tym, co dalej. Taki plan pomocy zrobić, taką mapę drogową razem z tą osobą, żeby wyszła z tego kryzysu, którym jest.
Jakie doświadczenie pani?
Ja chciałam tutaj dołożyć tylko taką inną wersję tego, co państwo mówicie. Bo oczywiście są osoby indywidualne, które potrzebują pomocy, ale też są grupy, które potrzebują pomocy. I tych grup jest coraz więcej, bo przed każdym stoją jakieś nowe wyzwania. To się cały czas zmienia. Ta grupa, która potrzebuje pomocy, to też nie jest stała grupa, to są grupy różne. Ja osobiście wiem, że miałam to szczęście, że jestem spod ręki pana profesora Jacka Łuczaka, który pokazywał, że jest wiele osób, które potrzebują pomocy, ale dobrze jest to wszystko zdiagnozować wcześniej. I jeżeli jest, on też założył opiekę paliatywną w tym kraju, ponieważ diagnozował, że takiej opieki nie ma i taka opieka będzie potrzebna. I jak widzimy, to się tak rozwinęło, że rzeczywiście taka opieka paliatywna w naszym kraju jest dobrze rozwinięta. I takich grup jest bardzo wiele. Dla mnie teraz osobiście taki bardzo bliski temat to jest opieka nad osobami wentylowanymi mechanicznie. Nie ma takiego oddziału w Poznaniu i to jest też cała grupa, która potrzebuje.
To pojęcie, bo to nie każdy.
Tak, to są osoby, które oddychają za pomocą respiratora. Sprawa respiratorów tak trochę wybuchła tak naprawdę przy okazji pandemii i problemem tam była na przykład komunikacja, nie? Że z tymi ludźmi się nikt nie komunikował. Technologia poszła do przodu bardzo mocno, a te osoby jak gdyby traktujemy tak jak w latach 60., czyli się z nimi nie rozmawia. Czyli to jest kolejna grupa, która potrzebuje chociażby oddziału w Poznaniu, nie ma, a to będzie się, mam też znajomych, którzy się tym bardzo mocno zajmują, rozmawiałam z lekarzami, z wieloma osobami, które jak gdyby temat jest im bliski i mówią, że to będzie się pogłębiało, tych ludzi będzie coraz więcej, bo taka choroba chociażby jak SLA, na którą choruje na przykład profesora Jacka Łuczka syn, to jest choroba, która dosięga młodych ludzi
I tych chorych na SLA będzie coraz więcej. To będzie lawinowo przyrastać, a my nie jesteśmy zupełnie przygotowani. Zupełnie. Inna sprawa w naszym mieście, na przykład osoby seniorzy. Oczywiście są piękne programy, tu chodźcie o kijkach, tutaj róbcie tam wykluczeni, tak, języki, wykluczeni internetowo, więc to wszystko się dzieje. Ale nie ma oddziału geriatrycznego w naszym mieście. To jest jakiś kuriozum. Także to są całe grupy, które tak naprawdę gdzieś są mimo wszystko pozbawione pomocy. I to się wie, ale się nic nie robi. W związku z tym to są takie tematy, które można by było podjąć. Ja, przygotowując się do tej debaty, rozmawiałam z wieloma osobami, które są bardzo zaangażowane społecznie. I każda z nich dała mi tutaj karteczkę. Także tych potrzeb, można by naprawdę tutaj, pewnie ta debata 90 minut to byłaby zdecydowanie za krótka. Ale wierzcie mi Państwo, że mam też kolegę, który porusza się na wózku inwalidzkim. I on po prostu bardzo dużo ma takich przeszkód, jeżeli chodzi o Poznań. Bardzo otwarta osoba, bardzo dobra, pomagająca jeszcze innym bardzo mocno. Ale sama tak naprawdę już od lat się dobija o taką pomoc i jej nie dostaje. Więc to jest taka prosta sprawa, która myślę sobie, można było ją załatwić, ale się jej nie załatwia. I takich tematów pewnie jest bardzo wiele. Ja tutaj oczywiście zostawię panu jako prowadzącemu debatę te moje konsultacje, które przeprowadziłam.
Ja wejdę w słowo i powiem, przypominam, że w naszej debacie, dzięki naszym partnerom, Wydawnictwu Poznania i Wydawnictwu Poznańskiemu, mamy to możliwość, że zapis jest wydawany w formie drukowanej i tam jest załącznik. Załącznik, gdzie można ująć to wszystko, na co zabrakło miejsca w debacie. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby w tej debacie też powiedzieć, a jeśli powiemy tego dzisiaj, teraz, to dołączyć do tej już formy drukowanej debaty, to właśnie informacje. Bo to jest ważne, byśmy zastanowili się wspólnie nie tylko to, co mamy, ale czego nam brakuje, prawda? Bo ja sobie zdaję sprawę podświadomie, że zapewne istnieją osoby potrzebujące wsparcia, o których my tak za bardzo nie wiemy, że to nie są tak może nagłośnione w mediach, nie są tak bardzo zauważone, co nie znaczy, że są mniej potrzebujące. I tego informacja, myślę, jest bardzo nam potrzebna, ale przerwałem.
Tak, ja jeszcze może tylko dokończę. Także z tego, co Państwo powiedzieliście i jak gdyby tutaj ja dołożyłam, wynika, że ten problem dosięga oczywiście indywidualnych osób. Tak jak Pan powiedział, bardzo dobrze, żeby sąsiedzi byli czujni i to jest ta nasza wrażliwość, to potrzeba serca, to jest idealne na takie sytuacje. Ale też są takie poważniejsze problemy, no czy poważniejsze, nie wiem, co jest poważniejsze, ale są problemy o większej takiej skali, które myślę, że trzeba by rozwiązać systemowo. I tutaj no, ja jak gdyby ten temat osób wentylowanych to profesor mi zadał, w związku z tym jego nie ma, więc będę, że tak powiem, tutaj o tym mówić i nagłaśniać temat, bo tak myślę sobie, że to jest i z punktu widzenia ekonomicznego bardzo ważne. Bo żeby taką osobą opiekować się w domu, to potrzeba jest 5 osób, no powiedzmy 4, bo to jest 24 godziny na dobę. Te osoby są też chore już po pewnym czasie. Wystarczy 6 lat i już tak naprawdę oni są całkowicie wymęczeni i chorzy. W związku z tym to są straty. I w tych ludziach, którzy mogliby pracować przecież spokojnie, albo przynajmniej jako jedna osoba byłaby wsparciem, chociażby na takim oddziale, chociażby trochę, żeby odpoczęli. Oni nawet nie mają gdzie przekazać tych chorych. To w Polsce generalnie jest bardzo duży problem, ale bo to też rozeznawałam, jak to wygląda w Polsce, ale myślę sobie, że nasze miasto, mając takiego tutaj jak gdyby osobę, która tworzyła same nowe rzeczy w tym naszym mieście i pokazywała nam jak, że to trzeba rzeczywiście być zdeterminowanym, to jest taka też nasza, jesteśmy zobligowani, żeby coś zrobić w tym kierunku, więc ja tu Państwa zachęcam. Tak jest, tak. On nam pokazał jak.
Ja wejdę może w słowo to, co właśnie a propos to, co pani Barbara tutaj mówi. My też musimy się zdecydować, czy działamy bardziej interwencyjnie, czy asekuracyjnie, czyli wyprzedzająco, uprzedzająco, profilaktycznie, czy kompensacyjnie, czyli tym solidaryzmem, kiedy wspieramy ludzi różnego rodzaju właśnie protezami, buzkami, sprzętem, instrumentami wszelkimi, czy też na zasadzie partycypacji, takiej integracji społecznej. A my chyba w 90% działamy interwencyjnie. Tak. Czyli i to pokazuje, że jesteśmy jeszcze daleko, daleko w tej polityce społecznej, w tej sztuce pomagania, jeszcze daleko z tyłu jesteśmy. Że dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy na wyższym poziomie, kiedy będziemy właśnie tą działalność asekuracyjną prowadzić, kompensacyjną, partycypacyjną, a nie tylko gaszenia pożaru, interwencja,
prawda? Dlatego mówię, że takim mistrzem był profesor, bo on zawsze wyprzedzał czasy, w których żył.
Tak, ma swoją ulicę w Poznaniu też.
Tak.
przecież tak.
I myślę sobie, że to jest właśnie to, że trzeba iść do przodu, nie? Że nie można zostawać tak, jak powiedziałam, 60 lat temu było, tylko tak naprawdę patrzmy do przodu. Za chwilę się obudzimy i powiemy, respiratorów mamy dużo, ale co z tego, jak nie ma miejsca, w którym można się opiekować ludźmi, jeżeli pandemia, że tak powiem, nie ruszy na nowo, no to rzeczywiście to była duża inwestycja. Tak jak powiedziałam, bo to chodzi też z punktu widzenia ekonomii, że ja rozmawiałam też z dyrektorami szpitali. Oni mówią, że na OIOM-ie to są za drogie łóżka na takich pacjentów. Nie? No więc kolejna rzecz. Oni są tylko, mogą być na OIOM-ie, w związku z tym, że nie ma oddziału. Więc z każdego punktu widzenia jakby spojrzeć, no to po prostu to jest takie uzasadnione ekonomicznie i społecznie i w każdym aspekcie. A więc myślę sobie, że są takie potrzeby pojedyncze i bardzo tutaj trzeba liczyć i rzeczywiście poznaniacy, myślę sobie, że no powinni się otwierać. Kiedyś taka pomoc sąsiedzka była bardziej rozwinięta, teraz się trochę pozamykaliśmy, ale myślę sobie, że czas się otworzyć. Poznań jest zawsze był takim miejscem, gdzie dużo nowych rzeczy dobrych się działo i to jest ten czas. I to jest ten czas. Może jesteśmy zmęczeni pandemią, jesteśmy zmęczeni wojną i tym pomaganiem i tym takim właśnie, co mówiła Dorota, że nie zawsze wiemy, co się dalej z tym wszystkim naszym pomaganiem dzieje. Ale to trzeba poukładać. Poukładać trzeba te klocki i ja mam takie doświadczenie, przepraszam, że jeżeli to jest usystematyzowane, to jest to łatwiej rozwijać, nie? Jeżeli to jest usystematyzowane. Więc myślę sobie, że tutaj przed nami taka praca, ale w dużej mierze to jest miasto Poznań, które czuje temat, no bo inaczej takiej debaty nie było, więc myślę sobie, że wspólnie trzeba o tym mówić i jak najczęściej.
Ja tylko powiem Państwu a propos tego właśnie takiego systematyzowania i tej takiej konsekwencji w tym i tego, co Pan Dyrektor powiedział. Ja pamiętam, kiedy zaczynaliśmy edukację w szkołach. Od 14 lat edukujemy, staramy się, żeby każdy młody człowiek wychodzący ze szkoły średniej w Poznaniu albo będący na końcówce tej szkoły średniej dostał taką paczkę wiedzy na temat bycia dawcą szpiku, oddawania krwi, a także transplantologii, tego oświadczenia woli, które mamy. I proszę mi wierzyć, że kiedy zaczynaliśmy te 14 lat temu, to ludzie na nas patrzyli jak na ufolutków, jak przychodziliśmy i mówiliśmy o tym, tak jak pamiętam bardzo trudne sytuacje, kiedy przeszliśmy, opowiadaliśmy o oddawaniu organów, opowiadałam o oświadczeniu woli, o tym, że dzieci czekają na nerkę ileś lat. Ludzie na mnie patrzyli naprawdę złowrogo. Teraz przez te 14 lat, kiedy my przychodzimy co roku do tych samych szkół, młodzież się zmienia, to ja mam wrażenie, że w ogóle mówimy o czymś innym, że jakby ta wrażliwość, to otwarcie, że tak jak Basia powiedziała, systematyzacja, konsekwencja i myślenie do przodu o tym, że słuchajcie, tych problemów nie da się schować pod dywan, nie da się schować tego, że są osoby wentylowane, że są dzieci, które czekają na organ, na serce, na nerkę. I jeżeli my nie będziemy mieli też odwagi w pokazywaniu czegoś, co jest trudne, dlatego że wiecie Państwo, ten świat mam wrażenie, że jest taki trochę, ma być łatwy, przyjemny, szybki, taki instagramowy, fajnie. Taki fajny, tak? A my naraz przechodzimy i mówimy tym ludziom w ich fajnym świecie, słuchaj, tam ktoś jest pod respiratorem. Tutaj dziewczynka umrze, jeżeli nie dostanie serca. Tu jest chory, który coś tam. I wiecie, ludzie z jednej strony nie chcą tego słuchać, tak? No bo halo, halo, ja nie chcę, tak? Ale nie da się udawać, że tego nie ma. I nie da się schować tego pod dywan. Dlatego ja też uważam, że pewne rzeczy powinny być systemowo właśnie, że powinien być taki oddział, ale powinny być też systemowo, że młodzież uświadamiamy, że pokazujemy, że robimy programy, rzeczywiste programy, takie prawdziwe programy, które zmieniają, otwierają. Bo jeżeli Basi udało się stworzyć przez kilka lat tak niesamowity wolontariat hospicyjny, temat, który absolutnie nie jest dla dzieci, wydawać by się mogło, prawda? Ja pamiętam, jako dziecko mama mi mówiła, kiedy mówiłam o jakiejkolwiek śmierci, mama mówiła, co to za temat, skończ już to, tak? To znaczy, że każdy temat, każde trudności można oswoić i można nauczyć mieć otwarte oczy i uszy.
Ja może ci wejdę w temat, ale powiem, że myśmy do dzieci poszli i myśmy przez dzieci uczyli dorosłych. Dorośli się nie chcieli
dokładnie,
tego
my
tematu,
tak samo
w ogóle nie chcieli w ogóle rozmawiać na ten temat, nie? Bo to umieranie to nie jest temat dla dzieci, ale myślę sobie, że były na początku takie momenty, że rzeczywiście, ale to co tutaj zaczęła Dorota, to właśnie ta edukacja, nie? Edukacja od najmniejszych lat, pomaganie to jest radość, że pomagać może każdy, że każdy na swoim poziomie i ta wrażliwość właśnie od dzieci zaczynając i wtedy wychowamy tych naszych mieszkańców, znaczy wychowamy, nie, my nie wychowujemy, my po prostu prosimy.
Ja myślę, że człowiek się rodzi wrażliwy.
Tak.
W ogóle z natury.
Tak.
I to, co kiedyś robiliśmy, że tą wrażliwość jakoś wspieraliśmy, jakoś ją hołubiliśmy i ona była ceniona przez innych, tak my teraz ją zabijamy jakby taką. I robi się coś takiego, że to, co już pani powiedziała, że jak widzimy, że coś tam jest o umieraniu, coś jest trudna, jakaś sprawa, ktoś jest osoba z niepełnosprawnością, no to najlepiej przełączy się program, bo to takie jest jakieś takie niemiłe, niesympatyczne. A kiedyś poeta pisał, że gdy zatraca się pojęcie, tam i sama rzecz umiera. Jeżeli o tym nie będziemy mówili, to tego nie będzie, tak? Ale oczywiście to będzie, tylko to tak jakby dla
schowane
nas schowane dokładnie dla nas.
To jest jeszcze jeden temat, który teraz właśnie mi się nasunął, ale powiem o tym, bo to trochę tak mnie, że tak powiem, od jakiegoś czasu mnie to tak we mnie siedzi. Kiedyś jak ja byłam dzieckiem, to mnie rodzice uczyli, że w tramwaju to trzeba starszym ustępować miejsca. Od jakiegoś czasu jeżdżę tramwajami i wyobraźcie sobie, że tego w ogóle nie ma. Także ta nasza wrażliwość gdzieś jakby, nie wiem, młodzi ludzie po prostu, to trochę rodzice też robią, bo posadzają dzieci zamiast sobie na kolanach to na osobnych krzesełkach. Ale myślę, że to ta, jeżeli mówię o wrażliwości, to tam też jest wrażliwość, nie? Ja nie muszę mieć miejsca, no bo jeszcze daję radę, ale są starsze osoby rzeczywiście, staruszki takie i to jest może taki temat prozaiczny bardzo, ale od tego się chyba zaczyna, nie? Ta nasza wrażliwość gdzieś właśnie, że widzimy starszą osobę i chcemy jej ustąpić miejsca.
No
i właśnie dlaczego tak jest, nie wiem.
Bo jesteśmy w telefonie. Jesteśmy w telefonie.
Ale badania pokazują, jak robili badania, zapytano młodzież, żeby powiedzieli, co przez ostatnie półtorej minuty widzieli w przestrzeni publicznej. To bardzo wiele rzeczy widzieli, ale starszych ludzi nie widzieli w ogóle. Jest przeźroczyści są starsi ludzie, nie istnieją starsi ludzie po prostu.
Dlatego właśnie,
nie są atrakcyjni po prostu.
Ale to jest, wody, co powiedzieliśmy teraz, bo kiedy mówiliśmy o tym, jak pomagać, to jest zawsze ten element serce, wiedza, jak to łączyć, prawda? I mówi, serce mamy, natomiast serce nie wystarcza, trzeba jeszcze wiedzę, czyli jak mądrze pomagać. I Piotr Kak wspomniał, że pomoc to nie tylko kwestia działań interwencyjnych, ale mówiliśmy o działaniach wyprzedzających, mówiliśmy o działaniach kompensujących, mówiliśmy o działaniach wreszcie partycypacyjnych, bo przecież tak naprawdę ludzi potrzebujących najlepiej zobaczy ich bezpośrednie otoczenie, prawda? Ja tak patrząc na Caritas, zastanawiam się, na ile siła Caritasu leży w strukturze organizacyjnej, a na ile w tym, że macie dojście do lokalnych społeczności, gdzie najlepiej widać osoby potrzebujące, bo one są wśród sąsiadów. Natomiast jeżeli możemy troszeczkę pociągnąć ten wątek, jak mądrze pomagać? I właśnie, czy ten wątek pomocy partycypacyjnej, czyli włączania najbliższych. Czy my dzisiaj nie obawiamy się troszeczkę, że to jest wchodzenie komuś w jego życie osobiste, prywatne, czy trochę nie czujemy oporów, bo pomoc społeczna nie dotrze do każdego, bo nie zawsze jest to możliwe, żeby z poziomu instytucji zobaczyć potrzeby.
Ale dobroć może dotrzeć.
Właśnie. Jak docierać? Jak można włączać różne grupy? Jak współpracować? Jak współpracować wolontariat, opieka społeczna? Ja nie wiem, czy Caritas to bardziej wolontariat, czy bardziej instytucja opieki społecznej. A jak to wszystko włączyć rodziny, sąsiadów, mieszkańców? Bo rozumiem, że to musi tworzyć jakąś całość, prawda? Całość, która jest jeszcze i dla instytucji, i dla wolontariuszy, i dla zwykłych mieszkańców, sąsiadów, którzy najbardziej i najlepiej mogą zobaczyć rzeczywiste potrzeby, bo to co się wokół nich, pod warunkiem, że zechcą zainteresować się w tym, że ktoś nie wychodzi z domu, czy kogoś rzadziej widzimy na ulicy.
Tak, więc jeśli możemy jeszcze do właśnie początku tego pytania też wrócić, jak mądrze pomagać. To jest taki temat, który myślę, on moje serce dość nurtuje często. Taki właśnie może też z tej działki pomocy bezdomnym, bo to jest taki też zawsze przykład, który lubię przytaczać, w sensie, że nie chodzi mi o to, że bezdomnych popieramy, bo to jest też oczywiście sytuacja, z której trzeba pomóc ludziom wyjść, bo to nie jest normalne, że ktoś jest bezdomny, ktoś jest na ulicy. Ale taki przykład właśnie tutaj na tej naszej poznańskiej, jak gdyby takiej mocnej ziemi, gdzie no podajemy, że mamy około 2000 bezdomnych w mieście. Prawda, my zawsze też i prezydent powtarza, że mamy 4 jadłodajnie i codziennie wydajemy 2000 posiłków. My się tym chwalimy, prawda, że Wigilia dla bezdomnych na 2000 ludzi i tak dalej. I kiedyś właśnie jeden z dziennikarzy zapytał mnie tu na targach właśnie, mówiąc do mnie, że no to ksiądz pewnie jest dumny, że taka Wigilia. A ja tak na niego patrzyłem, był w szoku, bo mówię do niego właśnie przeciwnie, proszę pana. Mi jest bardzo smutno, że taka Wigilia w ogóle musi być. Bo ja bym chciał, żeby kiedyś, kiedy powiemy, że taka Wigilia jest, kiedy będziemy rozdawali zaproszenia, żeby nie było tych, którzy muszą je zabrać. I byłoby najpiękniej,
Ale tradycyjnie, nie tak, najboże, i byłoby
najpiękniej, gdyby się okazało, że ta sala nie jest nam potrzebna właśnie, ta wielka hala dla 2000 ludzi, bo oni są w swoich domach. tam, gdzie normalnie spędzamy Wigilię, więc takie też trochę zobrazowanie właśnie, że to jest właśnie czasami poryw serca, piękny, szlachetny już teraz szybko, ale nie myślimy, że właśnie to jest tak naprawdę tragedia całego życia ludzkiego. I jeszcze tak jeden też, myślę, przykład właśnie tutaj, no, tej jadłodajni i tak dalej i prawda, mówimy, że codziennie wydajemy bezdomnym obiady, rzeczywiście bez tych obiadów prawie 2000, wydawane codziennie za darmo każdemu, kto przyjdzie do tych 4 punktów. Dzień w dzień, święta, wakacje i tak dalej. Pandemia, nie było dnia, żeby nie działały jadłodajni i tak dalej, że bezdomni byli tam obsłużeni, była pomoc. Jakoś sobie z tym radziliśmy. I nagle teraz takie pytanie moje, kiedyś też spotkałem się z siostrami, które prowadzą te jadłodajnie z nami. One mówią, że nie ma bezdomnych. Już są takie dni, kiedy bezdomni przychodzą, są dni, kiedy ich nie ma. Są tacy, którzy idą na przykład, potrafią przejść sobie od Ściegiennego przez Taczaka na Łąkową, na Krańcową i w ciągu tych godzin 10 do 12 przejdą przez 4 obiady, też tak potrafią żyć.
Mapa, prawda?
I tak, taka mapa właśnie przejścia przez Poznań i my im ciągle dajemy. A do tego jeszcze teraz tak, jest na przykład taki dzień, kiedyś bezdomny mówi do mnie: księże, jak tu mi nie smakuje, to jest zupa na dworcu, zupa na głównym, tu wydają kanapki wieczorami, na przykład w tym miejscu, w tym parku wydają zupę tego dnia, tu wydają, prawda, jakaś organizacja wydaje inne zupy. Ja tak słuchałem i mówię, stop, poczekajcie, mówię. Bo my już teraz ten posiłek wydajemy co 2 godziny wszystkim, którzy przychodzą, w każdym miejscu, każdego dnia. Mówi, no powoli robi się to szaleństwo, nie? Że ta pomoc już tak to rozkręciliśmy, i jest tego tyle rzeczywiście, że no, są tego tony, potężne ilości jedzenia i tak dalej. Ale też no, takie pytanie się rodzi, ja nie mam na to odpowiedź dzisiaj, jak to zrobić. Bo właśnie no, jak tą machinę, że tak powiem, też okiełznać, bo nie da się też, dyrektor Caritasu nie ma takiej władzy, żeby teraz już raz próbowaliśmy tak zrobić spotkanie, zrobić z tymi, którzy prowadzą jadłodajnie i te placówki rozmaite i chcieliśmy ustalić jakąś taką sieć pomocy. A z drugiej strony właśnie, no jest taka chęć też i pochwalenia się, pokazania, ja teraz to robię, mi tu ufają, pomagam. A nie ma takiego zgrania się nas wszystkich, prawda, też nawet w jednym mieście.
Bo księże,
nawet wydaje się rywalizacja pomocy, kto teraz więcej pomoże.
To jest, no to jest system, tak też... stworzyliśmy już jakiś system, on lepiej lub gorzej działa, ale to jest system. I on jest taki trochę odhumanizowany, jak to system. A brakuje nam tego, o czym mówiliśmy, takiej tej wrażliwości. Kiedyś, co prawda może nie najlepszy przykład, ale Makuszyński w Koziołku Matołku napisał coś takiego kiedyś: mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. I my tak jakby się wstydzimy być zwyczajnie dobrymi ludźmi. Bo dobry człowiek to wydaje się, że słaby, wydaje się, że jakiś taki naiwny. Powinniśmy jakby przywrócić tym słowom to znaczenie pierwotne, jakie ono było. Fengler napisał taką książkę o znamiennym tytule Pomaganie męczy. Męczy wtedy, kiedy się nieprofesjonalnie pomaga. Kiedy się profesjonalnie pomaga, to nie znaczy, że to jest rutyna, ale wtedy się po pierwsze lepiej trafia, skuteczniejszym się jest i ta pomoc dociera tak, jak powinna. Dzisiaj są szkoły, przecież żeby zostać pracownikiem socjalnym chociażby, trzeba dzisiaj skończyć studia. Tam 5 lat się ludzie uczą samej pracy socjalnej. Jest nawet kierunek na Uniwersytecie Praca Socjalna.
Życie.
Tak? Słucham?
A potem przychodzi życie.
A potem przychodzi życie, zderzenie z życiem. Dlatego tak ważne jest, żeby było to połączenie z praktyką. Nie? Żeby nie widzieć tylko osobę potrzebującą czy osobę z niepełnosprawnością w książce i zdać z tego egzamin, tylko żeby, przepraszam, trochę poczuć, dosłownie poczuć, jak ona pachnie, jak się ją dotknie, co ona
buty.
Czuje. Tak jest, ubrać jej buty, dokładnie tak. Nie? I to są te zderzenia, tej praktyki tutaj potrzeba. Przecież w tej pracy socjalnej to jest i towarzyszenie, i wspieranie, i mediacja, i ta obecność. Tutaj przed naszą debatą tak luźno też rozmawialiśmy i właśnie co jest ważne, obecność jest ważna, współobecność. Czasami wystarczy być przy kimś, on może mówić innym językiem, w sensie, nie wiem, po ukraińsku, po bułgarsku, jakikolwiek języku. Tu nie o to chodzi.
Pandemia nam też tak bardzo pokazała.
No właśnie, że z ekranu zaczęliśmy się widzieć, zaczęliśmy tęsknić za sobą, do ciebie tęsknić. I jeżeli tutaj jeszcze ostatnie zdanie, że my coś robimy dla kogoś ciągle. Przestańmy robić dla kogoś, róbmy z nimi. Róbmy z nimi to, bo oni najlepiej będą wiedzieli, czego im potrzeba. Kolega, który pisał doktorat z niepełnosprawności, kiedy miał wypadek i znalazł się na wózku, mówi: słuchaj, to wszystko o kant rozczaś, bo z metra świat wygląda zupełnie inaczej. A ja o tym pisałem. Ja doktorat tak robiłem. I to wszystko było fajnie w badaniach i tak dalej. A kiedy ja patrzę na świat z metra, to ja widzę te wszystkie, o których tu pani Barbara mówi, o tych wszystkich, na każdym kroku ja widzę trudność, prawda?
Ale z tym pomaganiem to też jest tak, wiecie, my jak powstawała drużyna Szpiku, to pomyśleliśmy o tym, że trzeba właśnie to, co pan prezydent powiedział,
uruchomić tych ludzi obok, tak? To znaczy, że kiedy jest jakaś organizacja, jest się dyrektorem, jest się prezesem, jest się kimś ważnym, to nie jesteśmy w stanie tego świata tak naprawdę dotknąć całego, tak? I jedną z najważniejszych rzeczy jest chyba stworzenie takiej grupy ludzi i zaproszenie ludzi do tego, abyś ze mną to robił, ze mną to tworzył.
Ale
tak?
Oni muszą sami stworzyć. Oni muszą
tak, ale na przykład my mówimy teraz tak, słuchajcie, wczoraj byliśmy na jakiejś akcji w firmie komputerowej, gdzie ci pracownicy powiedzieli, chcielibyśmy oddać krew i zarejestrować nowych dawców w szpiku. I jakby, czy możecie to zrobić? A my mówimy, tak, my wam bardzo chętnie pomożemy, ale to wy musicie być kierownikami trochę w swoim świecie, tak? To wy zaprosicie swoich pracowników, to wy to roześlecie, pomożecie nam dotrzeć do nich. My wszystko, ze wszystkim merytorycznie wam pomożemy. Przyjedziemy z tym krwiobusem, przyjedziemy z namiotem, będziemy informować, będziemy opowiadać, będziemy z wami, damy materiały. Ale to wy musicie w waszym świecie, tak, w waszym świecie zrobić tak zwaną robotę. I wtedy po pierwsze ci ludzie są zaangażowani. Po drugie, kiedy rozmawialiśmy z panem prezydentem przed debatą, mówiliśmy o tym, że jedna z najważniejszych rzeczy, która teraz musi się zadziać, żeby rzeczywiście ludzie chcieli też się otworzyć i pomagać, to oni muszą dostać taki komunikat. Jesteś potrzebny. Ty jesteś potrzebny. Ty możesz nam pomóc. Ty jesteś wyjątkowy. I myślę, że ta siła Caritasu też polega właśnie na tym, że oddolnie jest mnóstwo ludzi, którzy mają nie tylko chęć do pomagania, ale mają też te otwarte oczy, otwarte uszy, tę gotowość. I to jest tak dokładnie tak.
Im się chce.
I wiecie, ja to widzę, kiedy na przykład idę na jakąś akcję i widzę młodzież, która u siebie w szkole robi te akcje. Tak? I teraz mieliśmy jakiś jubileusz 10-lecia drużyny szpików liceum numer 25. Liceum, które dostało tytuł wolontariusza roku. I słuchajcie, oni wszystko robią sami. Oni czują, że to jest coś ważnego dla nich, tak? Czyli jeżeli ludzie poczują, że w to, co się angażują, to ma sens, to jest prawdziwe i ja naprawdę zmieniam świat, to oni będą naprawdę zmieniać ten świat. Ja nie wierzę w to, że jakiś jeden człowiek, który zostaje sobie prezesem, on nie jest w stanie tego zrobić bez sztabu ludzi, którzy będą na różnych piętrach, tak? I to jest chyba dla mnie też między innymi ja, patrząc na Caritas z boku, z wielkim szacunkiem i ogromnym podziwem, myślę, że to jest ta też moc, tak? Czyli ludzie od góry do samego dołu są.
To, co ja właśnie sobie, o Caritas, że można powiedzieć, że tam, gdzie system nie może, że z różnych powodów, to Caritas chodzi.
Ja może powiem
bo
tylko
oni
tyle,
są normalni, że oni są ludzcy, oni są zwyczajni, oni nie są w gorsecie, aż takim gorsecie tych
dyrektorskim
przepisów.
Dyrektorsko, takim, nie?
Takim, powiedziałbym, urzędniczo i tak dalej. Niczego nie ujmując żadnym innym instytucjom, prawda? Tak? Ale oni właśnie wchodzą w te obszary takie właśnie najbardziej bliskie człowieka.
To dostał ksiądz laurkę. Ja chciałam powiedzieć jeszcze, że motywacja jest bardzo silna, bo w Caritasie są ludzie zmotywowani, to są ludzie wiary. I myślę sobie, że to, że oni właśnie tak pomagają, jak pomagają, to dlatego, że mają w sobie tą motywację wiary. Ja zresztą też jestem, myślę sobie, w ten sposób zmotywowana, ale działam w zupełnie innej jak gdyby przestrzeni. Działam też w przestrzeni trudniejszej, bo to jest przez 14 lat hospicjum.
Przy takim spotkaniu z cierpieniem, pani Basiu, gdyby ktoś nie miał wiary w sercu też i Panu Bogu tego nie oddawał, to nie pojąłby tego, co Pan Bóg chce czynić przez takie doświadczenie.
Ale nie jesteśmy wielo jak gdyby wyznaniowi, też jesteśmy różni, jeżeli chodzi o hospicjum, to zawsze tak było. Profesor każdego cenił, kto chciał tam przyjść. I rzeczywiście to, co powiedziała już wcześniej Dorota i Pan, że jest ważne też, żeby co namawiamy ludzi do tego pomagania, to po pierwsze edukacja. Nie? Po pierwsze edukacja, bo bez tego to rzeczywiście możemy sobie tutaj opowiadać bajki. Jak za tym nie pójdzie edukacja, czy drużyny szpiku, czy też motyli wolontariat, czy na każdym etapie mówienie i edukowanie społeczeństwa. Druga rzecz to jest to zorganizowanie dobrze tej pomocy, no bo to każdy z nas wie, że nieraz sobie coś po prostu wymyślił, ale mu to nie wyszło, bo po prostu to było źle zorganizowane. I ja tak sobie podsumowując to moje myślenie o tej dzisiejszej debacie, mówię, że piękny byłby ten Poznań i piękne byłoby to nasze wspólne bycie tutaj na ziemi, jeżeli każdy z dorosłych osób, rozeznając, patrząc na to, co robi w życiu, co ma sens, co właściwie robi trochę tak bez sensu, co robi z przyzwyczajenia, na co traci czas. Gdyby spojrzał na to w ten sposób i powiedział sobie, no tak, 2 godziny w ciągu tygodnia, to ja sobie wygospodaruję, to jeden film mniej po prostu w telewizji. I wtedy się rozejrzał, w co on by chciał, jak gdyby, co on by chciał w tych 2 godziny zrobić takiego, żeby mu to przyniosło takie wewnętrzne poczucie, że jest sprawcą. Jest sprawcą.
Ale to daje sens życiu.
I to ja za chwilę do tego wyjdę. To, oczywiście, że to daje sens, bo ja tutaj siedzę dlatego, że właśnie znalazłam ten sens, ale myślę sobie też, że to się więcej dostaje niż się daje. To jest, każdy z nas tu może to potwierdzić. To jest truizm tak naprawdę. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, co powiedziałam, gdyby każdy z nas te 2 godziny raz w tygodniu przeznaczył na coś, co rzeczywiście, no potrzeb jest bardzo dużo, więc tutaj jak ktoś ma problem, to telefon podam. Ale nie każdy z nas te 2 godziny raz w tygodniu przeznaczy na coś, co rzeczywiście jest istotą człowieczeństwa. Duże słowo. Ale myślę sobie, że o to chodzi w tym naszym byciu tutaj dzisiaj.
Ale i wachlarz możliwości jest ogromny. Tak? Jeden człowiek interesuje się przyrodą, drugi zwierzętami. Tak. Więc ja myślę, że naprawdę, jeżeli państwo uważacie, że dla mnie nie ma, ja się do niczego nie nadaję, albo każdy to trzeba być wyjątkowym. Wiecie, bo z tym pomaganiem to często jest też tak, że ludziom się wydaje, że to się musi poświęcać. Nie?
I jeszcze jedno, tylko przerwę, bo ty mi też przerwałaś w związku z tym. Dokończę moją myśl. I bardzo ważne, żebyście to, w co się państwo będziecie chcieli na te 2 godziny zaangażować, żeby to było dobrze zorganizowane, żeby tak jak powiedziała Dorota wcześniej, żeby to było miało ręce i nogi, czyli żeby to było tak, że przychodzę, wiem co robię, mniej więcej wiem co robię, jestem tam, pomagam, wychodzę, wiem, że ten czas poświęciłam dla dobrej sprawy. I wiem, że mogę kontynuować i wiem, co będzie jak gdyby konsekwencją tego mojego pomagania. Nie? I co się zmieni dzięki temu mojemu pomaganiu. I jestem w jakimś zespole ludzi, którzy są podobnie myślący jak ja, bo nie zawsze na tym świecie wszyscy myślą tak jak ja, ale tu akurat myślą podobnie. Więc jest to fajne grono ludzi, którzy się wzajemnie wspiera i możemy robić cudne rzeczy. I do tego państwa wszystkich zachęcam. I nie mówię, że macie przyjść do ZOL-u albo do hospicjum, bo tutaj jest wachlarz, jest bardzo szeroki. Caritas robi dużo rzeczy, ale wiele osób zwierzętami. Te zwierzęta to są nasi mali bracia, więc w związku z tym też potrzebują naszego wsparcia. Tego jest bardzo dużo. A jak już tego państwo nie chcecie, to chociaż to, co powiedział wszyscy z nas, ale też mówił pan prezes, że rozejrzyjcie się wokoło, popatrzcie na waszych sąsiadów. I tam na pewno też się znajdzie coś do zrobienia.
My dość dużo mówimy, słuchajcie, o jednej, aż bardzo ważna rzeczy, bo kiedy mówiliśmy o pomaganiu, wsparciu, to patrzymy na takie działania jednokierunkowe, prawda? Obdarowany i ten, który go wspomaga, wspiera.
Tak, beneficjent i ten, który...
Ale doświadczenie życiowe nas uczy, że dając otrzymujemy w dwójnasób, błyskawicznie i to chyba też się sprawdza w wolontariacie, prawda? Ponieważ powiedziała kiedyś, że wolontariat zmienia wolontariuszy i to zmienia na dobre, prawda? Tak. Państwo macie doświadczenia z wieloma osobami,
myślę,
prawda?
Myślę sobie, że to samo może
jak
powiedzieć.
Jak to widzicie w praktyce? Jak widzicie ludzie, jak się zmieniają, kiedy trochę się otworzą, ale jak powiedzieliście słusznie, kiedy mają jeszcze struktury, organizacje, instytucje, ludzi doświadczonych, którzy mogą ich dobre chęci dobrze ukierunkować, prawda? Żeby to nie było tylko dobre serce i niewykorzystane te możliwości.
Tak, tutaj właśnie też mam takiego przyjaciela młodego, który jest bardzo mocno zaangażowany w wolontariat i może teraz tak mocno był zaangażowany, że jest trochę zmęczony, ale mówi, że czasami jest też tak, że wolontariusze się czują wykorzystywani, nie? Bo to wszystko zależy od tej miary. Od tej miary tego wolontariatu, nie? I czasami na przykład zamiast systemowo coś robić, to się posługują instytucje wolontariuszami, nie? I że wtedy ten wolontariusz rzeczywiście traci tą motywację swoją, jest zmęczony i jest takie zmęczenie materiału. Więc tutaj rzeczywiście ta miara jest ważna, nie? Dlatego myślę sobie, że każdy tą miarę swoją musi poznać i nie przeginać tej miary, bo to się szybko wypali. Więc rzeczywiście ten wolontariat bardzo dużo daje. Ja w swoim życiu spotkałam mnóstwo wolontariuszy i każdy z nich tak naprawdę to jest szczęśliwym człowiekiem, dlatego że właśnie robi coś dla innych i otwiera się na świat.
Ale wolontariusze też muszą dbać o siebie.
No dlatego mówię, to też jest ważne, nie?
I pracownicy socjalni, i wolontariusze, i wszyscy, którzy pomagają, potrzebują takiej superwizji, potrzebują wsparcia. O tym mało mówimy, bo jakby z wiadomych powodów patrzymy na tych beneficjentów, na tych obdarowanych, na tych nie na zasadzie łaski, tylko na zasadzie potrzeby, prawda? Ale co to za żołnierz, który ma bronić ojczyzny i pozwoli się zastrzelić i nie będzie miał kto nas bronić? Tego żołnierza należy też chronić. On musi być tak... tak potrafić pomagać, żeby nie dał się zabić, a jednocześnie rzeczywiście pomagał innym.
No czyli to jest
musimy
sztuka.
Dbać, dokładnie. My musimy dbać o cały ten establishment, bym powiedział, szeroko rozumianych grup wsparcia, wolontariuszy, pracowników socjalnych itd., itd. I też budując strategię miasta, czy jakąkolwiek strategię, bo my trochę tak idziemy jak takie tsunami. Albo na dzieci, albo światło na seniorów teraz, a teraz będziemy w tym roku zajmować się osobami z niepełnosprawnością, a w przyszłym roku będzie to rok, załóżmy, osób niewidomych tam czy kogoś. I przepraszam, tak tylko obrazkowo to pokazuje, że nie ma tutaj takiego pewnego spokoju, jasno dla wszystkich, bo nie ma pieniędzy najprawdopodobniej, żeby i w zakresie tego właśnie tej asekuracji i tak dalej i partycypacji i tych grup właśnie, czy dla dzieci, czy dla seniorów, nie trzy, ale i musiałoby być, tak? A my ciągle zastanawiamy się, czy myć prawą rękę, czy lewą rękę.
Ale z tego, co mówicie, wiecie to państwo, kwestia nie tyle pieniędzy, co kwestia przede wszystkim czasu, prawda? Mm-hmm. Pani Wapara mówi 2 godziny w tygodniu, nie więcej, i to już wystarczy. Mówiliście o tym, że często to sobie potrzebują bardziej, żeby być przy nich.
Tak.
I ja mam pytanie do pani doktor Raczkiewicz, bo w twojej działalności masz kontakt z firmami, prawda? I Poznań jest miastem silnego biznesu, jest miasto przedsiębiorczości, niektórzy mówią i słusznie, stolica polskiej przedsiębiorczości. I my często patrzymy też na firmy w kontekście wrażliwości, czy one są wrażliwe, czy się angażują. Jak wygląda dzisiaj ta współpraca, te relacje w Drużynie Szpiku, w Caritasie? Nie tylko kwestia, czy firmy się otwierają, ale pytanie, jakiego rodzaju współpraca jest najbardziej potrzebna. Jakie to są formy współdziałania z wolontariatem, instytucjami? Jak to wygląda dzisiaj ta relacja biznes, przedsiębiorczość, a ludzie, którzy może to się mniej powiodło, albo którzy mają potrzeby i sobie nie potrafią pomóc sami?
Wiecie państwo, bo same dobre chęci i nasz czas i zaangażowanie, one nie wystarczą, jeżeli my rzeczywiście nie będziemy mieć tego zaplecza, żeby pomagać. I ja jeszcze tylko wrócę do tego w tej chwili, co przed sekundą o tym, o czym rozmawialiśmy, to o tym, że ja uwielbiam patrzeć, jak wolontariusze rozkwitają. Jak przychodzi młody człowiek na przykład, który boi się gdzieś tam, nie bardzo wie, a słuchajcie, po kilku akcjach, po kilku miesiącach, to jest inny człowiek, który ma inne kompetencje, to jest człowiek otwarty, zorganizowany, który się nie boi, który umie wystąpić, który umie powiedzieć coś, który... On w wolontariacie nabywa kompetencje, które potem są absolutnie niesamowite w dorosłym, dojrzałym życiu. I to jest rzecz a propos wolontariatu, nie tylko tego, co nam daje tam w środku, w serduchu, ale umiejętności.
Ja ci wejdę znowu w słowo i przepraszam za to, ale muszę powiedzieć o Marcinie. Marcin przyszedł w podstawówce do nas i w ogóle nie mówił. W ogóle nie mówił. Jego nauczycielka mówi, wie pani, on w ogóle nie mówi. I Marcin potem zaczął mówić. I chodził na lekcje, prowadził lekcje w szkołach. A teraz jest prawnikiem i musi bardzo dużo mówić. Ale no, to myślę sobie, że to dało mu właśnie wolontariat, nie? Że nauczył się mówić o tym, co było ważne dla niego.
To jest niesamowite. A wracając do biznesu, wiecie państwo, ja często myślę, że o tym też rozmawialiśmy z panem prezesem, że myślę, że takie organizacje, czy jak hospicjum, czy Caritas, to już absolutnie, ale czy ta nasza mała drużyna szpiku, to wiecie państwo, to jest największy problem dotrzeć do tego biznesu, móc się pokazać i zaprezentować. I tak jak to jest w biznesie, relacyjność jest jedną z najważniejszych rzeczy. Przez tyle lat nam akurat udało się znaleźć prawdziwych przyjaciół, którzy rzeczywiście są i którzy naprawdę są na każde takie zawołanie. Oczywiście trzeba mieć umiar w tym wołaniu, prawda? Bo to też jest ważne, ale chcę państwu powiedzieć, że czasem niejednokrotnie współczuję małym organizacjom czy małym takim grupom ludzi, którzy nie są w stanie nawet się zaprezentować, nie są w stanie dotrzeć do tego biznesu. A przecież nie zawsze jest tak, że my pukając do gabinetu szefa, prezesa, dyrektora, chcemy zawsze pieniędzy. Czasem wcale my nie chcemy pieniędzy, my potrzebujemy inną rzecz albo mamy dla prezesa świetną propozycję, co zrobić, żeby twoi pracownicy byli jeszcze fajniejsi, jeszcze lepsi, żeby im się bardziej chciało pracować. Tak jak mówię, my gdzieś to nasze zaangażowanie, żeby ruszać światy, różne światy, jest od samego początku. I a propos biznesu, słuchajcie, to opowiem wam historię, którą opowiadałam też panu prezesowi, że
jednym z takich naszych przyjaciół, dobrodziejów, kimś, kto tam towarzyszy przez bardzo wiele lat, jest pan Mikołaj Karlik i cała grupa Karlik. I pamiętam taką historię, kiedy odwiedzaliśmy przed pandemią oddział regularnie wolontariusze i był nastolatek Mateusz, który no już było wiadomo, że no nie wygrał tej swojej walki i że idzie do domu i zostało no niewiele czasu. I on się interesował bardzo samochodami szybkimi, ale no bardzo znał wszystko, słuchajcie, każdą moc samochodu, wszystko, wszystko. I kiedy wychodził z tego szpitala, pamiętam, zadzwoniliśmy do Mikołaja i mówimy, Mikołaj, mamy takiego chłopca, on marzy, żeby przejechać się szybkim samochodem, prawdziwie szybkim samochodem. Mikołaj oczywiście się zgodził, przewieźliśmy tego chłopca do Baranowa i słuchajcie, to właśnie zdarzenie światów. Mikołaj oczywiście go przewiózł z tymi wszystkimi samochodami. Wszystko mu pokazał, wszystko wytłumaczył. Mateusz był tak podekscytowany, że jak wrócił do domu, to tato jego mówił, że nie mógł spać. I jeszcze miał brata bliźniaka, więc razem tam byli, słuchajcie. I to spotkanie dla tego Mateusza było bardzo ważne. Naprawdę ważne. To było marzenie. Ale myślę i za każdym razem, kiedy rozmawiam z Mikołajem, wiem, a nawet często się zastanawiam, czy to nie było ważniejsze spotkanie dla Mikołaja, niżeli dla Mateusza, tak? On dotknął tego świata, on zobaczył, ale też zobaczył, że możesz pomóc naprawdę w sposób nieoczekiwany, w sposób zupełnie mały. No co, no pokazał mu tylko te samochody, przewiózł go. Ja wiem, że ten dyrektor, ten prezes, że ta firma jest firmą, która rozumie, kiedy ja dzwonię i mówię, słuchaj, mamy Antka, potrzebujemy zrobić to czy to. Czy chcemy zrobić paczki na Boże Narodzenie? I ja wiem, że on wie, bo on też z tyłu głowy ma tego chłopca. A do wielu osób my nie mamy jak dotrzeć, tak? Nie mamy. Ja marzę o tym, żeby w Poznaniu powstała taka platforma czy takie miejsce styku, ale nie mówię znowu o miejscu internetowym, gdzie można wysłać prezentację swojej fundacji, ale miejsce spotkań tego biznesu z organizacjami. Tymi organizacjami, które mogą przyjść i opowiedzieć, ja robię to, to, to. Może ten prezes, jak usłyszy, będzie chciał i powie, o, to mi się podoba, to jest właśnie dla nas. Nie? I to o tym marzę bardzo mocno.
To ja może tylko dodam, bo właśnie jedna z osób, o którą prosiłam, żeby się tutaj wypowiedziała, to ona właśnie powiedziała, współpraca międzysektorowa. Bardzo ważne, bo to za chwilę myślę sobie, że ten trzeci sektor, który tak mocno zaangażowany był teraz w pomaganie, czyli w pandemii i w czasie teraz tej wojny, że on może być zmęczony, jeżeli się go nie podeprze i czasami się go nie pokaże, okej, działacie dobrze, znaczy, to musi być wsparcie też dla tego sektora, nie? Bo myślę sobie, że sam sobie sektor trzeci to są dobrzy ludzie, dobre motywacje, ale też potrzebują wsparcia tego chociażby...
Drugiego sektora,
który tak naprawdę może dać to, czego ci dobrzy ludzie nie mają. Więc w związku z tym to może być różne, tak jak powiedziałaś, ale to teraz może być właśnie najbardziej potrzebne ze względu na zmęczenie materiału, jeżeli chodzi o organizację i też wolontariat. Nie, ja to odczuwam teraz przy następnych szkoleniach. Widzę, że ludzie tak naprawdę teraz trochę się to okopali, ale myślę, że teraz potrzeba takiego właśnie też czasu odpoczynku, bo dużo się działo, jeżeli chodzi o wolontariat, bardzo dużo. I teraz tak naprawdę myślę sobie, że nowi ludzie no, muszą też trochę i popatrzeć sobie na te 2 godziny, które mają odnaleźć.
Wracając do wątku jeszcze przedsiębiorców, pamiętam rozmowę z poprzednikiem księdza, który mówił o współpracy z innymi poznańskimi firmami i ja byłem zaskoczony, że to jest aż taki zakres, aż takie zaangażowanie, bo to było wiele znanych poznańskich przedsiębiorców, którzy jakby o tym nie mówią i nawet nie ma okazji o tym porozmawiać, a robią niezwykłe rzeczy. Jak to dzisiaj wygląda? Czy to jest kontynuowane?
Tak, więc akurat ten temat jesteśmy na bieżąco. Wczoraj udało nam się spotkać, teraz po czasie też już i pandemii, bo to tak było też, że te 2 lata pandemii nas, że tak powiem, przećwiczyły, bo to był też czas, kiedy nagle był taki dzień, pamiętam, kiedy te wszystkie obostrzenia, wszystkie restrykcje zaczęły wchodzić w życie i nasze telefony się urywały, bo wszyscy pytali, co robić. I każdy dzwonił pytać do nas, jak my reagujemy. Nasze placówki też, część z nich zatrzymała swoje działania, bo no wiadomo, przedszkola, świetlice, izolacje, zakaz kontaktów, przemieszczania się. A z drugiej strony właśnie ta potężna ilość ludzi, na przykład seniorzy w domach, chorzy w szpitalach, bezdomni na ulicy, osoby, no, które no, dla nich to życie toczyło się dalej, chociaż zostali naprawdę w pewnym momencie sami. I trzeba było tą pomoc dalej podjąć. Myśmy na bieżąco odpowiadali na te wezwania i bez tego zaplecza biznesowego, tak jak tu pani też wspomniała, no te nasze działania w skali, jaką podejmujemy, no zatrzymałyby się na niczym nagle. I oczywiście, że wolontariat to jest też jedna z takich, takie ramię, bardzo mocne działania, ale musi być też to wsparcie, bo no dzisiaj rzeczywiście nic nie zrobimy, jeśli nie będzie też tego podłoża, wiemy doskonale, to jest brutalne, ale też i finansowego i wsparcia często w tych rozmaitych działaniach, które nie tylko właśnie skupiają się tylko na pieniądzach, bo to jest ważne. I ta siatka rzeczywiście, którą mamy tych naszych partnerów, nasze położenie też często, dyrektorzy Caritas, kiedy spotykamy się właśnie w takim gronie z całej Polski, nas jest też 43, tak, są diecezje, każdy biskup ma swojego dyrektora i swój Caritas. Zawsze, kiedy ja coś tak mówię, że w Poznaniu udało się zrobić, to oni mówią, no bo ty w Poznaniu masz wszystkie te centrale. Rzeczywiście tak jest, że firm sporo, nawet też tak, że tych firm, tych organizacji, tych prezesów od Baranowa przez Komorniki, przez Poznań mamy bardzo dużo i te siedziby są tutaj rzeczywiście. I pracujemy z nimi naprawdę bardzo dobrze. Tutaj też mogę podziękować i powiedzieć, że wczoraj właśnie takie spotkanie też zrobiliśmy, podsumowując i pandemię i też troszeczkę ten czas już tych działań wojennych, prawie tego pół roku już teraz też. I zaprosiliśmy 30 prezesów firm, którzy tutaj na terenie Poznania, Wielkopolski działają. Nawet i dalej, też niektórych spoza Poznania, bo nawet ze Stanów Zjednoczonych, taki kontakt nam się udało też nawiązać, przez to, że oni zwrócili się do nas o pomoc. Przez poznaniaka, ambasadora, który z Poznania pochodzi, do nas trafili. No i tak ta współpraca się nawiązała, jeśli chodzi o pomoc tutaj uchodźcom. I to jest potężna siatka, tak tu wspomniał pan prezydent, rzeczywiście tych ludzi, którzy są zaangażowani i którzy, że tak powiem, tylko czekają na to, by w pewnym momencie oni mogli jakby wejść do gry. Na przykład, no, prawda, Wigilia, o której już tu wspominałem, tak?
Szczęście, wiemy
doskonale, że...
chciałam powiedzieć,
że tak, że,
w razie jakby długo czekali, to proszę pamiętać o nas, że my tak, tam tą grę też
oczywiście,
możemy
że tak,
rozegrać.
Oczywiście, że tak, że na przykład Selgros, prawda, który... No Wigilia, prawda, oni rozpoczęli Wigilię w Poznaniu z nami, działając wtedy z księdzem Waldemarem, teraz z nami to kontynuują, a już od 4 lat ta Wigilia Selgros zaczęła się w Poznaniu, działała w całej Polsce. I już te stoły wigilijne są już teraz dla tysięcy ludzi, nie tylko dla 2000 w Poznaniu, ale dla około 30 tysięcy w całej Polsce, które są przygotowywane, prawda? I też tak się rozpoczęło tu Żabka, czy tak dalej, inne te organizacje, które są i działają, właśnie też Karlik już wspomniany, no przecież obiad dla seniorów, który woziliśmy, no my samochodów nie mamy. Gdyby nie to, że oni nagle, prawda, rzucili nam 6 samochodów, które mówią, że możemy z nich korzystać, wozić obiady do seniorów, najbardziej potrzebujących, do ludzi na izolacji. Myśmy tylko dali wolontariuszy, którzy poobijali samochody i używali, ale wozili te obiady i tak dalej, prawda? Volkswagen, prawda, który tu jest też odpowiedź od razu, co potrzebujecie, jakie samochody, co będziecie wozić, prawda, przełożenie uchodźców z lotniska do centrali i tak dalej.
I to jest to, że nie zawsze chcemy tylko pieniędzy.
Tak, oczywiście, dlatego mówię tak. Oczywiście.
Potrzebujemy samochód.
Tak, na przykład.
I to nie jest tak, że jak ten ktoś z organizacji puka do drzwi prezesa, to zawsze
oczywiście
chce pieniądze. To
tak,
nie
i
jest
to właśnie
tak
było, dobra, myślę, że to pani poruszyła, że to jest to, co... To, co oni dysponują, to jest nam potrzebne, prawda? Robiliśmy na przykład teraz centrum pomocy dla uchodźców pamiątkowej. Cały budynek po domu dziecka. No umeblować to byłoby to, już myślę, już liczyliśmy, jakie to będą koszty. A IKEA przyjechała i kiedy powiedzieliśmy, że potrzebujemy meble i biurka, zobaczyli to wszystko, mówią, wam to urządzimy. Zrobili całe piętro, prawda, gabinety, pokoje dla dzieci, pokoje zabaw, pokoje dla terapeutów. I też no, potężny partner, który się nagle wyłonił, prawda, w tym czasie, kiedy taka pomoc była potrzebna. I też bez względu na różne okoliczności działania jest ta sieć biznesowa w Poznaniu ogromna. Wczoraj dziękowaliśmy im właśnie za tą współpracę, za tę pomoc. No i to właśnie pokazuje też, że tych przestrzeni jest do działania wiele. Nie zawsze konieczne są środki pieniężne. Częściej są potrzebne właśnie te rzeczy, którymi dysponują. A jeszcze jest jedna ważna rzecz. Tutaj też ostatnio modna, tak zwany wolontariat pracowniczy. Prawda? Na hali tutaj numer 4 nieopodal, gdzie mieliśmy przez miesiąc potężny magazyn taki centralny dla Poznania, prowadzony przez Caritas i przez wojewodę i prezydenta miasta Poznania. Walczyliśmy no, od 10 do 20 dzień w dzień przez ten pierwszy miesiąc cały czas. Samochody przyjeżdżały, wyjeżdżały, tiry towarów. Przewinęło się każdego dnia około 800 wolontariuszy.
Codziennie?
Codziennie. Od firmy Volkswagen, Żabka, Biedronki, wszystkie inne firmy, które przychodziły po na przykład 30-20 osób, dzwoniły telefony, czy możemy pracowników na 2 godziny na wolontariat. Przychodzili, żeby się pomagać, segregować, przygotowywać rzeczy, ładować te tiry, ustawiać, aż czasami człowiek miał wrażenie, że to wszystko się rusza na tym wielkim magazynie i że przewożą te palety z jednego końca w drugi, bo już nie wiadomo było, co kto gdzie szykuje, nawet też czasami. Harcerze, prawda, które było 200, prawda, każdego dnia, studenci z Politechniki, studenci z językowych różnych organizacji, które też się tu włączyły, klerycy, siostry, naprawdę wszyscy dookoła, tylko kto mógł, no, chciało się włączyć w to działanie. I właśnie też ludzie biznesu, prawda, którzy też się pojawiali, sami też często razem z swoimi pracownikami, prawda, gotowi do tego, by pomagać. Nie tylko dać właśnie pieniądze i mieć święty spokój, tylko przyszli i rzeczywiście zetknęli się z tym, czego tu doświadczamy. Pamiętam, że właśnie też był taki moment, kiedy przyjechał tir właśnie z Charkowa, kierowca swoją rodziną, z żoną i z dziećmi w tej kabinie. No też jak zobaczyły to panie, które były też akurat, chyba to nie pamiętam z której firmy, ale widziały, że oni tam są w tej kabinie, no mówimy, chodźcie coś zjeść, umyć, oni się bardzo bali, nie chcieli wyjść. One zostawiły to, poszły pomóc tam, żeby tą rodzinę wyciągnąć z tego samochodu, przekonać, że można tu przyjść na targi, przebrać się, dostały jedzenie i tak dalej, że chwilę odpocząć, póki mąż nie będzie załadowany. Więc to też takie doświadczenie naprawdę rozmaite tych wydarzeń i to pokazuje, że ten nasz taki też tutaj biznes rzeczywiście, można tak powiedzieć, nie jest obojętny i że też właśnie pewnie tutaj to jest dobry głos też i taki, no piękne by to było, gdyś właśnie potrafili spotkać się z tymi ludźmi, którzy tak myślę, że jeśli oni usłyszą, zobaczą, na co my też potrzebujemy tej ich pomocy, co potrzebujemy, to taka baza, takie spotkanie, bo to właśnie nie tylko maile, bo wiadomo, jak traktujemy maile czasami jako dyrektorzy, kiedy człowiek dostaje ich dziennie setki czy dziesiątki, to potem ten mail też sam nieraz człowiek go zostawia, potem wraca do tego, no, że trzeba takiego coś, albo nie nawet, czy znam nieraz też, że trzeba takiego właśnie spotkania z żywym człowiekiem, bo to jest zawsze najważniejsze.
To jest biała plama.
Się też, nie?
Tak, to jest biała plama, prawda? Tak, biała plama, bo przepraszam, wiecie, potem jest tak, że się szuka, słuchajcie, czy zna ktoś kogoś, nie wiem, z Nivea, czy ktoś zna kogoś gdzieś tam i ktoś tam, a ten zna, może nie ten. A gdyby była w ogóle taka możliwość rzeczywiście spotkania się regularnego, raz na kwartał, raz na pół roku i po prostu spotkania, które byłoby możliwością opowiedzenia, to ja myślę, że to dla wielu byłaby wielka szansa.
Ale pewnie też masz takie doświadczenie, że w niektórych firmach jest osoba dedykowana i ona bardzo dobrze się sprawdza do takich CSR-owych działań. I to myślę sobie, że to też chociażby na tym poziomie, żeby rzeczywiście w firmach była osoba kompetentna, która odpowiada na te maile i tak naprawdę się interesuje, jak gdyby próbuje nawiązać kontakt i na takich warunkach równorzędnych gdzieś powiedzmy, że rozmawiamy, a nie żebrzemy, nie? I myślę sobie, że to też byłoby dobre dla firm, jeżeli na ten początek ta platforma byłaby problemem, to też stworzenie takiej osoby, która będzie rzeczywiście kompetentna i będzie chciała współpracować z tym sektorem trzecim, nie? Bo ja mam też doświadczenie, że niektóre firmy mają to, a niektóre tak naprawdę to naprawdę nie wiadomo, z kim się kontaktować, nie? Więc może na ten poziom to byłoby też dla naszych tu poznańskich firm, a jest tak, jak powiedział ksiądz, ich bardzo dużo, to właśnie stworzyć takie wewnątrz firm, takie miejsce, poczucie, że rzeczywiście jest ktoś, z kim można rozmawiać, zaproponować, a jak będzie zainteresowanie, to ciągnąć tą rozmowę dalej, już na innym poziomie. Więc to chyba by też załatwiało ten problem współpracy międzysektorowej w jakiejś formie.
Państwo tu właśnie mówią o tej współpracy. Ja myślę, że wszystkie trzy sektory, to jest oczywiste, powinny ze sobą współpracować i to już jakby jest wymuszone przez naturalny sposób, przynajmniej powinno być. Powiem z doświadczenia też, że biznes nie tylko wolontarystycznie, nie tylko tak charytatywnie, ale również zwyczajnie pracuje dla pomocy społecznej, dla pierwszego sektora nawet powiem. Przecież 60 firm, które żywieniowych, że tak powiem, ma umowę podpisaną z ośrodkiem pomocy rodzinie, gdzie robią obiady, żywią dzieci, kilka tysięcy dzieci w szkołach i tak dalej. I to też jest współpraca, co prawda już tutaj taka merkantylna, taka finansowa, ale też jest. Ale jak Państwo rozmawialiście, to sobie pomyślałem, że mówimy na poziomie tutaj firm, biznesu, o tym potencjale, jaki jest duży w Poznaniu, że się wzajemnie może nawet nie widzą, że byłaby taka potrzeba. Ja myślę, że jest też potrzeba takiego ludzkiego kapitału, zauważenia kapitału ludzkiego, chociażby nawet w tej działce seniorzy. To nie są jacyś dziwacy seniorzy. My mamy seniorów w tej chwili około 120 tysięcy w Poznaniu. ludzi powyżej 65 roku życia.
I będzie coraz więcej.
Tak jest. Jesteśmy jednym ze starszych miast w Polsce. Jest nas 22, już mówię nas, no niestety, jest nas powyżej 22%. Czyli za chwilę co czwarty mieszkaniec, to by się nawet zgadzało, co czwarty mieszkaniec jest seniorem, tak? I teraz, ale on nie jest zepsuty jakiś, że można go wyrzucić na śmietnik, on jest niepotrzebny. To jest potencjał. Jeżeli ktoś we wtorek był sędzią, czy prawnikiem, adwokatem, kimkolwiek, lekarzem, weterynarzem, no, posiadał jakieś umiejętności, a w środę szedł na emeryturę, no to nie znaczy, że on w czwartek już jest popsuty, że on jest niedobry już, że a szkoda.
My przecież patrzymy na pana i wiemy, że się nie chce. Także
bardzo miło.
Naprawdę
ja myślę, panie przewodniczący, że ta debata powinna dłużej trwać, jak tak tutaj wzajemnie spijamy sobie, że tak powiem.
Ale jeszcze sobie czas odbywacie, słuchajcie.
Że to jest do wykorzystania. Kapitał ludzki. Przecież to, co pani powiedziała, te 2 godziny dziennie. Słuchajcie, 2 godziny razy 120 tysięcy w samym Poznaniu. To zobaczcie, tak. Ile to godzin jest. Nie będzie
a
to
kapitał jakiś, ludzki prawda? Rodzi kapitał społeczny.
O, dokładnie do tego zmierzam.
I to jest to, o co tak nam jest. Chodzi. I panu tak pewnie, jeżeli chodzi o tą debatę, żeby to pobudzić.
Znaczy,
ja jeszcze tylko bym chciała a propos tego biznesu jedną rzecz powiedzieć. To, bo to bardzo tak wybrzmiało, jak Basia powiedziała, że nie chcemy mieć poczucia, że żebrzemy. I wiecie państwo, ja chciałabym też, żeby ten biznes jakby zobaczył w nas partnera. Że to nie jest tylko tak, że my tylko przychodzimy po coś, ale że jeżeli firma jest zaangażowana, jeżeli jest, nie wiem, no inwestuje w ten właśnie wolontariat chociażby pracowniczy, inwestuje w tą lokalną społeczność, to naprawdę ta wartość firmy rośnie. I to nie jest tylko tak, że ten trzeci sektor, te NGO-sy przechodzą tylko i żebrzą, tylko my naprawdę możemy temu biznesowi dać bardzo wiele. Jeszcze naprawdę tak możemy dać
ja
wiele.
Ja też jeszcze powiem o jednej rzeczy tutaj, nie? Że my jesteśmy tak naprawdę, nie chcemy wyręczać systemu, chcemy wspierać system, ale w tym, że chcemy go wspierać, chcemy to możemy robić razem, więc jeżeli państwo w biznesie macie jakiś pomysł na wspieranie tych działań dla pro publico bono, to my też jesteśmy na to otwarci, więc można tutaj rzeczywiście tą współpracę na równorzędnym poziomie nawiązać. A myślę sobie, że żyjemy w tym samym kraju, wszyscy, więc jeżeli jednej grupie będzie lepiej, to tak naprawdę wszyscy będziemy czuli się lepiej, więc tutaj to jest takie współpartnerstwo, które daje efekty dla całego naszego społeczeństwa.
Jeszcze może jedno tylko rzecz dopowiem też, bo jesteśmy na targach, międzynarodowe targi poznańskie, prawda? Ja zawsze targi kojarzyłem jako miejsce właśnie takie zamknięte, otwarte właśnie dla firm, dla organizacji rozmaitych, a przez te 4 lata ostatnie i też mówiłem to właśnie przy okazji na przykład tutaj, kiedy rozpoczynaliśmy działanie tego magazynu, czy tego punktu recepcyjnego zaraz w pierwszych dniach wojny, że mówię, zobaczcie, że targi, które są miejscem w 100% powołane były do tego, by tutaj mówić o biznesie, o powołaniu i do istnienia, pokazywanie, prawda, tych różnych osiągnięć, które targi pokazywały przez 100 lat, bo też teraz przechodziliśmy przecież ich stulecie, to one przez te ostatnie 4 lata, jak się zmieniły, stały się miejscem, gdzie powstał szpital covidowy, prawda, pomoc osobom dotkniętym właśnie covidem, udzielanie im pomocy, wsparcia, a teraz stają się miejscem, gdzie udzielamy pomocy pierwszej w ogóle w Wielkopolsce i w Poznaniu dla tych, którzy dotknięci są wojną. Bo pierwsi uchodźcy przybywali tu do naszego punktu recepcyjnego w głównej hali targów poznańskich. Potem magazyn, który powstał. I mówię, miejsce biznesowe w 100% stało się takim sercem miasta, które odpowiedziało 2 razy w tych ostatnich 4 latach na to, co działo się trudnego. Myśmy cieszę się z tego, że mogliśmy być też tym partnerem i jesteśmy tym partnerem, który też jakoś zaufano i razem to prowadzimy i wspieramy też te działania i właśnie to jest taki też dowód tego, co tu mówiliśmy, że ten biznes właśnie nie tylko pieniądze, prawda, ale swoje miejsca, które ma i tak dalej, też i potem przez i te różne wejścia, które targi posiadają, ile rzeczy można zrobić było pięknych, których sami byśmy nie zrobili, prawda, jako Caritas też nawet, więc to jest dowód też, że takie miejsca biznesowe, nawet takie jak targi, które powstawały po to, one mogą też stać się i są gotowe do takich odruchów ludzkich, można tak powiedzieć.
No bo wszystko zaczyna się i kończy na podmiocie, czyli na człowieku, no i człowiek. Dla człowieka
ludzki,
jest, prawda?
Ale także nowe wyzwania, bo ja pamiętam rozmowę z panem prezesem Tomaszem Kobielskim z targów, jak właśnie zaczynał się szpital i to dla pracowników targów, którzy przecież jednak mają inną rolę, inne funkcje pełnią, było pewnie nowe doświadczenie, co nie oznacza, że do tego tematu nie podeszli, prawda? Potem, kiedy mówiliśmy o pomocy dla Ukrainy, znowuż, zaangażowanie pracowników targów, którzy jak gdyby mają inny zakres obowiązków i nagle się włączyli w te działania. I ja mam wrażenie, że to nie było tylko właśnie działanie znowuż, że oni coś dawali, ale chyba też nowe doświadczenie pracowników, którzy pracując na targach, mieli poczucie, że realizują także wartości, misje, które wykraczają może poza typową funkcję targową, bo targi rzeczywiście są instytucją tak z miastem związaną, która wchodzi w zakresy tematów, które są ważne dla miasta, choć niekoniecznie są w tym głównym obszarze funkcjonowania Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ale jeśli mogę, bo mówimy jeszcze troszeczkę o seniorach, byśmy musieli troszeczkę ten wątek pociągnąć, bo myślę, że daje, że wielu mieszkańców tutaj to interesuje. Pan Turek, jak wspomniał, ilu seniorów już jest w Poznaniu, więc mówimy o dużej grupie osób. Na czacie mamy zapytanie jednego ze słuchaczy na naszej dyskusji. Jako 80-letni senior, czyli pan jest rzeczywiście seniorem, zainteresowany, co się dzieje z archiwum informacji dla seniorów, z funkcjonowaniem Miejskiej Rady Seniorów. Mam pytanie, dlaczego w Poznaniu wyeliminowano Rady Osiedli z pomocy, ograniczono środki na pomoc, a Rada Osiedla jest najbliżej ludzi, zna ich potrzeby. Ja nie znam absolutnie tego obszaru. Zgadzam się, że Rady Osiedli są bliskie.
Reprezentuje, czy samorząd miasta, czy Radę Seniorów, ale tak. Rada Seniorów jest, działa, była jedną z pierwszych Rad Seniorów w Polsce. Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany, jest Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Myślę, że pan senior, który posługuje się czatem, to znajdzie i tam się skontaktuje, tam otrzyma pełną informację o wszystkim, co się dzieje dla seniorów i z seniorami, co podkreślam, w naszym mieście. I tą pełną informację na pewno tam otrzyma. Bo tak jak powiedziałem, my nie musimy robić dla ciągle kogoś. To nie jest żadna łaska ze strony jakichś ludzi dobrych dla ludzi biednych. To tak nie jest. Zresztą my korzystamy też z tego, że możemy pomagać i nas to też buduje jako ludzi, jako osoby i tak dalej. Że to jest, wydaje mi się, że powinniśmy wrócić, bo mnie kiedyś tutaj pan zapytał jeszcze przed debatą, czy jeżeli ktoś to będzie czytał, to co tutaj mówiliśmy, w przyszłości, jakiś dzisiaj młody człowiek, w przyszłości radny miasta, który będzie miał wpływ na to miasto, jaki kierunek przyjąć, dokąd iść, w którą stronę iść. Ja myślę, że powinniśmy, tu nic nie wymyślimy nowego, że powinniśmy wrócić do tego, co było najpierw, do więzi. Bo my mamy już, relacje mamy rewelacyjne. My potrafimy relacje między sobą mieć świetne, ale zapomnieliśmy o więzi. Zapomnieliśmy o czymś, co jest bliżej, co jest takie przydane człowiekowi. Tu nie chodzi o to, żeby zaglądać sąsiadowi do garnka, żeby przychodzić pożyczać cukier, prawda? Chociaż kto wie, co teraz będzie nas czeka, ale w tą stronę nie będę szedł. Takich zwykłych, normalnych, to co pani Dorota na początku powiedziała, o tych lokalnych takich, bo to jest nam bliższe. To jest nam bliższe, tam gdzieś daleko, jak oglądamy wiadomości jakiejkolwiek, to coś tam się daleko dzieje. Ale to, co się dzieje na mojej ulicy, w moim bloku, obok, u sąsiada, przy grillu, żebyśmy od tego zaczynali, bo o tym zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy o takim słowie, które się nazywa samopomoc. Samopomoc. Ludzie wzajemnie sobie pomagali. Tam nie trzeba pieniędzy. Tam wystarczy dobrej woli. A wiesz co? Ja cię podwiozę. Ja idę jutro do sklepu. Mogę ci coś przynieść, czy pani, czy panu ze sklepu. Coś potrzeba. Takie zwyczajne, proste rzeczy z wyczuciem oczywiście. Na tym możemy budować i przede wszystkim mamy tak duży potencjał, o czym mówiłem wcześniej, wśród seniorów, wśród ludzi, którzy przez 30, 40, 50 lat byli kimś w sensie zawodu. Potrafią i manualnie, i intelektualnie. Oni, żeby byli potrzebni, to dla nich dobrze będzie? I myślę, że właśnie dla tych beneficjentów, którzy potrzebują, żeby tych ludzi można skrzyknąć, żeby ich można zebrać, to jest właśnie rola może i młodych ludzi, tych, którzy mają sobie jeszcze entuzjazmu dużo, i czy radnych, czy kogokolwiek, jakikolwiek działaczy.
Kiedy mówimy o radach osiedli jeszcze, to pamiętam dyskusję na temat ich aktywności i krytykę jednej z osób, która mówiła, po co tyle festynów, po co na to dawać pieniądze? A dla mnie te festyny to była znakomita okazja, żeby ludzie, którzy mieszkali koło siebie, spotkali się w jednym miejscu, mogli się spotkać, porozmawiać, poznać lepiej. I mówię, z punktu widzenia budowania właśnie tych więzi, które dzisiaj tracimy, bo mamy coraz mniej czasu i ciągle gdzieś biegniemy.
Ale one są potrzebne.
To jest kapitalne znaczenie. I dopiero z tych więzi wchodzimy w możliwości pomocy, bo zauważamy potrzeby innych. I tutaj może jeden przykład, bo ja bym nie przeciwstawiał Rad Osiedli i innych organizacji, bo na przykład w moim bezpośrednim otoczeniu, tam gdzie mieszkam, mamy przykład świetnych kontaktów Rady Osiedla, Samorządu Pomocniczego i Koła Caritasu. I właśnie to są te same osoby, które funkcjonują w parafialnym Caritasie, które funkcjonują w Radzie Osiedla i w tych obu pozycjach mają możliwość z jednej strony zauważania ludzi potrzebujących, a z drugiej strony organizowania dla nich pomocy. Na przykład, co mnie ostatnio uderzyło, żona mówi, bo tu muszę skierować jedną z podopiecznych Caritasu do lokalnej pani, która jest fryzjerem. Potrzebna pomoc? Tak, bo dla niektórych osób to jest pewien problem finansowy, a kobieta tego potrzebuje, prawda? I ta osoba, która prowadzi ład fryzjerski, przedsiębiorca, zauważyła, że może zrobić wspaniałą rzecz, pomóc osobom, udostępniając kilka godzin w miesiącu dla osób, które chciałyby skorzystać z usług kosmetycznych, a może w swoim budżecie niekoniecznie mają to środki. Drobne fakty, drobne rzeczy, ale one chyba budują tą lokalną społeczność i one wymagają właśnie takich ludzi, którzy po pierwsze się otwierają, ale po drugie zauważają i to, co mówiliście cały czas, potrafią te dobre chęci wykorzystać, tak żeby to była skuteczna pomoc, żeby to nie było działanie interwencji na jednorazowa, ale żeby można było połączyć potrzeby z ludźmi, którzy mogą zaoferować różnego rodzaju pomoc. Pieniądz jest też istotny, ale nie jest chyba najważniejszy i na pewno nie jest jedyną formą oczekiwania
Mieliśmy
pomocy.
W projektach nawet taki projekt, że malowanie paznokci wobec klientów pomocy społecznej. Mówię klientów, bo to niektórych szokuje, bo mamy podopieczny, czy ktoś, kto jest pod nami i tak dalej. On jest klient, bo on kupuje usługę. Czym kupuje? Swoimi zasobami. Jakimi zasobami? Jak on jest biedny. Ale on ma zasoby. On ma doświadczenie, on ma inteligencję, on ma talent, on ma umiejętności jakieś. Tylko on czasami nie ma o tym pojęcia, że to może wykorzystać po to, żeby się podźwignąć, żeby się z kryzysu wydobyć. Od tego są fachowcy, którzy pomagają. Od tego jest zasada subsydiarności. Zresztą Leon XIII w Rerum Novarum w 1891 roku w encyklice to zapoczątkował, prawda? Zresztą jest to w preambule konstytucji, naszej konstytucji, ta zasada subsydiarności, pomocniczości, że pomagamy tyle, ile potrzeba, a resztę człowiek musi sam. On nie może cały czas być tą watą otoczony tymi wszystkimi pomagaczami, bo on powinien dostać tą wędkę, a jak mówił Kuroń kiedyś jeszcze, to nie wędkę, tylko trzeba nauczyć go robić wędkę nawet, prawda? Czyli jeszcze o krok dalej, prawda? I potem niech, i musi, jak już potrafi sam, to już dalej sam ma żyć. Nie możemy za niego żyć, prawda? I tu powinniśmy pamiętać o tym, żeby umieć też pewność odstąpić. A to malowanie paznokci, o którym mówiłem, to nie tylko techniczna czynność, ale to również opowiadanie przy okazji o różnych sytuacjach,
sprawa,
to również
relacje.
Zwierzanie się, to również terapia nawet, niekoniecznie relacje. Przez psychoterapeutę. Tak. To jest najlepsza terapia. Ludzie rozmawiają ze sobą. Człowiek rozmawia z człowiekiem. I tu nikt
obecność.
Ta współobecność.
Ja jeszcze się wtrącę.
I nikt mądrzejszego nic nie wymyśli.
Bo pan prezes zaczął o tym mówić, o pomocy seniorom. I rzeczywiście ta pomoc musi być wielopłaszczyznowa. Nie? Jest coraz więcej projektów, które realizują samorządy, że to jest dla seniorów jakieś wsparcie komputerowe, to co żeśmy mówili. Ale jest też potrzebna ta pomoc dla seniorów, którzy są potrzebie, no są chorzy, to nie jest nic, co się, że tak powiem, nie dzieje. My mamy tak mało geriatrów, którzy są, zajmują się ludźmi chorymi. Dostać się do geriatry to jest pół roku.
Ile w ogóle mamy geriatrów?
Dwunastu? Jakoś tak. Także to jest jakaś taka zupełnie liczba bardzo, bardzo ograniczona. A nas będzie coraz więcej. Więc jeżeli nawet są na uniwersytecie, jest taki kierunek geriatria, ale co z tego jest kierunek, skoro nie ma oddziału, gdzie ci ludzie mogliby praktykować tak naprawdę. Gdzie ja kiedyś byłam na wizycie u geriatry z moją taką panią znajomą i ja widziałam, jak geriatra pracuje. On po prostu całą tą osobę wypytuje o wszystko i łączy wszystkie elementy tej osoby, które holistycznie bardzo podchodzi do tego. Nie ma takich lekarzy. Oczywiście fajnie, żebyśmy byli wszyscy piękni, młodzi i zdrowi, ale co się stanie w momencie, kiedy ci starsi ludzie, i potem to jest obciążenie rodziny. Myślę sobie, że gdyby taki geriatra sprawdził te wszystkie leki, które są brane przez tą osobę, to dużo, dużo byłaby sprawniejsza i długo dłużej w lepszym stanie mogłaby żyć.
Jeden geriatra na 10 tysięcy osób, jak dobrze policzyłem teraz w Poznaniu.
To jest kuriozum. I to jest właśnie to, co powiedzieliśmy tutaj. Cały czas mówimy o wrażliwości. Super, że jesteśmy wszyscy staramy się i edukować, jeszcze raz edukować do tej wrażliwości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ta dobroć, która ma w nas wzrastać. Dobroć to jest bardzo dobre słowo. A
Trzecia rzecz to jest to systemowe, patrzeć, gdzie po prostu się za chwilę zawali. Za chwilę się zawali. Zawali się to, co powiedziałam z tymi respiratorami, bo jest tylko help, który jeździ do domu, ale help też wszystkiego nie ogarnie. Tych osób jest 400 w Poznaniu, a będzie ich za chwilę. Przy nich każdy ma 4 osoby do obsługi, więc to już jest 2000, czy 1600, źle liczę. W każdym razie myślę sobie, że tu jest pomoc właśnie taka, podsumowując, jest pomoc potrzebna i taka właśnie edukacyjna, i ta taka wspólnotowa, i przede wszystkim też systemowa, tam, gdzie naprawdę za chwilę się zawali. Więc to znaczy sobie, a jeżeli chodzi o, jeszcze wrócę do mojego konika, bo tu mówicie wszyscy, tylko ja nie powiedziałam na ten temat nic. Tak. I to jest dziwne.
Przesłuchamy tą debatę ze stoperem.
Dobra. Wiecie co, obecność to jest to, do czego ja wszystkich zachęcam. Słuchajcie, to jest po prostu takie lekarstwo, obecność, to jest takie lekarstwo, którego żaden lekarz nie przypisze. Lekarstwo, które potrafi zdziałać cuda. Bo profesor Jacek Łuczak uczył, że ból fizyczny można ogarnąć. Są takie leki, że to nie jest problem, ból fizyczny. Bo to wszystko zależy tylko od lekarza, który jak gdyby się pochyli nad tym, co się dzieje. Ale ból duchowy to jest taki ból, który potrafi zabić. I to drugi człowiek, tylko drugi człowiek, jego obecność, wysłuchanie, pochylenie się. Ja powiem wam, Zol, taki przykład. Nie? Przychodzę do pani, która mówi, że ją strasznie boli, strasznie ją boli. A ja mówię, a co panią boli? No tam, że nie może się wypróżnić. No to ja mówię, no to, ale tak naprawdę od tego wypróżnienia się zaczęło i potem. No i co ja zrobię teraz? Gdzie ja wrócę? Kto mnie teraz będzie chciał? I cała rozmowa poszła, to zupełnie zapomniała o tym, co było tym niby tym bólem, nie, bo to pani leżąca, nie, tym bólem, ale cała wylała całą duszę swoją i płakała przy tym strasznie, więc to, że ja tam mogłam sobie posiedzieć i posłuchać tych jej bóli, to była najlepsza rzecz, jaką mogłam zrobić. I do tej obecności przy ludziach, czy to w domach, czy to właśnie w takich miejscach, bo mówimy, że fajnie, żeby każdy był w domu. To, co mówi, żeby nie było, ksiądz mówi, że nie było bezdomnych, fajnie, ale jeżeli jest taka sytuacja, że ta osoba naprawdę nie ma takiego miejsca, a czasami to jest jakiś jeszcze powód mistyczny, że przychodzą do hospicjum, bo czasami właśnie mają spotkanie się z Panem Bogiem dodatkowo.
Ale problemem dzisiaj nie jest samotność, tylko osamotnienie.
Osamotnienie, tak. Osamotnienie, no bo to jest właściwie no, rozumienie słowa, nie? Ale myślę sobie, że to bycie, ta obecność to jest coś takiego tak ważnego, że ta wrażliwość to nasza jest po prostu, to jest równoważnik, nie? Obecność, wrażliwość.
To chyba jest bardzo dobre, nie powiem podsumowanie, ale ponieważ zbliżamy się do końca debaty, więc to jest chyba jeden z tych elementów dyskusji, który powinien zapaść w pamięć, współobecność. Ale nim przejdziemy już do takich ostatnich głosów, mam do księdza pytanie, które mnie tak trapiło i jednak je zadam. Co jest najtrudniejszego w byciu dyrektorem Caritasu?
Najtrudniejsze jest to, by wszystkich usłyszeć w jednym momencie. Bo tak naprawdę to dyrektor słucha. Teraz mamy obecnie 360 pracowników w Caritas, naszej archidiecezji.
Taka korporacja.
To jest 28 takich placówek, które są, zaczynają się dosłownie od przedszkoli, które mamy, przez świetlice. I to są dzieci, młodzież, to są seniorzy, to są niepełnosprawni. A oprócz tego jest taka część Caritasu, która jest no, wsparciem takim biznesowym. No, są restauracje, są bary. Są ośrodki, które pracują po to, żeby mogło dziać się to, co jest charytatywne. I dyrektor Caritasu stoi jak gdyby dwoma nogami nad tym wszystkim, nad tą częścią, która ma być charytatywna i trzeba pilnować tego, żeby to było też właśnie to działanie z miłości dla dobra, dla drugiego człowieka w imię Pana Boga, a z drugiej strony, żeby też pilnować tego, na czym też, na podstawie czego my w jakiś sposób działamy. A oprócz tego właśnie tworzenie tej całej siatki kontaktów, o czym mówiliśmy, współpracowanie z tymi wszystkimi organizacjami, które są wokół nas też, czuwania nad wolontariuszami, bo to są szkolne koła Caritas, ich jest ponad 300, parafialne zespoły Caritas, całej diecezji, Centrum Wolontariatu Caritas i odpowiadanie na to, co dzieje się na bieżąco, na te wyzwania też i oczekiwania tych, którzy do nas się zwracają pomoc, chcą by też pomóc i zaangażować się w to wszystko. To tak ogarnięcie tego wszystkiego, to myślę, że jako człowiek, jako jeden sam, to byłoby trudno. I to mówiliśmy też, to padło to i od pani Doroty, i od też pozostałych rozmówców dzisiaj, że
księdza,
gdyby
ksiądz
nie
czuł się
dookoła inne osoby, nie narzekam, powiem, że nie narzekam, bo nie, że czujesz może osamotniony, ale nie dalibyśmy rady,
nie
tak,
rady,
to co pani
no,
powiedziała, że nie jesteśmy w stanie przy takiej działalności, przy takiej skali działań, gdyby tak był czas na tej debacie i powiedzieć tak krótko, cały rok, co robimy, oj, to nie wiem, kiedyś teraz zawsze tak jest, że w grudniu mamy taką radę Caritasu księdza arcybiskupa sprawozdawczą, I ostatnio właśnie podczas tej rady zawsze jest dyrektor Caritas i potem są też różni przedstawiciele tych organizacji pomocowych na diecezji dotyczących pomocy alkoholikom, uzależnionym i tak dalej, różnych tych dziedzin takich pomocowych, narkomanów i to wszystko wokół. I zawsze mówię pierwszy i ostatnio mówiłem prawie 2 godziny i arcybiskup mówi, a dyrektor tylko podał nam same tytuły tych wszystkich działań, nie tłumaczył tego wszystkiego. A mówi, co dopiero dalej też, nie? Więc to też, to nie jest, że chodzi o chwalenie siebie tylko i tylko naszego działania, bo gdyby nie wy, gdyby nie to, co przeżyłem z panią Basią, będąc na początku tej drogi, będąc w hospicjum, bo kiedyś też takie spotkaliśmy akurat na początku mojego działania w Caritas i potrzebny byłem po prostu, żeby przyjść na mszę, żeby przyjść do chorych, z panią Basią tam po hospicjum, przy jednym łóżku, drugim zatrzymać się, poznać też właśnie jako ksiądz też i jako dyrektor też dotknąć właśnie tych osób, tych miejsc, które są naprawdę miejscem, gdzie jesteśmy potrzebni. Gdyby nie właśnie też na szpiku, oddawanie też przecież z siebie, my też o tym często mówimy, bo oddawanie krwi, oddawanie szpiku, oddawanie organów to jest też ważna gałąź, której też Kościół mówi o tym w nauczaniu też, prawda, rzeczywiście o transplantologii i sam pamiętam też takie rozmowy w szpitalu, kiedy byłem przy osobach po wypadkach trudnych, ciężkich, kiedy stwierdzano już zgon tak naprawdę człowieka, a człowiek stawał przed mamą na przykład, pamiętam do dzisiaj też tak, w Romotułach taka sytuacja miała miejsce, w nocy, prawda, byłem obudzony przez szpital, pobiegłem do szpitala, się okazało, że są strażacy, jest zespół transplantologiczny z Poznania, czekają na decyzję rodziny, która dowiedziała się w pewnym momencie, że syn zginął już praktycznie, a czekają na pobieranie organów. I ta jest rola człowieka, który ma nagle mówić. Gdybym nie miał też kontaktów właśnie tam z tymi, którzy działali też w drużynie szpiku i też z tymi paniami, które tam też były w szpitalu, to człowiek też by nie wiedział, co ma mówić, prawda, nagle teraz tym osobom, jak je przekonywać. I tak samo też, że pracował z MOPR-em, wtedy jeszcze z panem dyrektorem, to są takie rzeczy, które są i trudne, i piękne, powiem też szczerze. Więc to jest takie pytanie też trudne, co jest dla mnie naprawdę trudnego w byciu dyrektorem, ale pewnie też ja tego uczę cały czas, bo to mija już teraz 5 lat i też się tego uczę. I powiem szczerze, że to, co sobie planowałem, to nic się nie zrealizowało. Bo jak mnie pytali na początku, co będę teraz robił jako dyrektor, to ja miałem takie plany, że co teraz zrobimy, co otworzymy, co będzie poprawiane. A przyszła pandemia, przyszła wojna i robimy całkiem coś innego, ale powiem, że robimy rzeczy naprawdę wielkie i piękne, takie, które ja bym nie zaplanował i nie wymyślił. Więc za to dziękuję, że tak to wszystko Pan Bóg też prowadzi i że mam takich ludzi wokół siebie i razem to wszystko robimy, bo to jest też ważne, że to też wielkie ukłony podziękowania dla wszystkich, którzy tu są, którzy tego też słuchają, bo razem to wszystko robimy i nikt nie jest mniej ważny czy bardziej ważniejszy, tylko myślę, że razem wspólnie to trzeba pilnować tego i o to troszczyć się i o to też walczyć, żeby to pięknie mogło dziać się w naszym mieście, w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu.
Ta nasza debata o wrażliwym Poznaniu zatoczyła krąg, ale ja myślę, że słowa księdza też bardzo pięknie zabrzmiały ta konieczność współpracy. To, że każdy jest potrzebny na różnych poziomach, są potrzebni wolontariusze, jest potrzebna systemowa opieka, są potrzebne instytucjonalizacje, są potrzebni ludzie dobrej woli, ale co jest najbardziej potrzebne, więzi między nimi i wzajemne wspieranie się, uczenie się od siebie. I to chyba jest takim w pewnym sensie podsumowaniem częściowym naszej debaty. Czas biega ku końcowi. Rolą prowadzącego jest niestety pilnować czasu, więc ja w tym momencie chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność, za udział, za Wasz wkład, za otwarcie się.
My dziękujemy przede wszystkim.
Dziękuję Państwu słuchającym nas, dziękuję Państwu za uczestniczenie w tej debacie osobom, które są z nami za pomocą łączy. Tak jak powiedziałem, efektem tej debaty będzie także jej transkrypcja pisemna, zapis, więc będzie można odnieść się do tych elementów, które dzisiaj padły, przemyśleć już korzystając z zapisu debaty i mam nadzieję, że mamy zapowiedzi, że będą się załączniki do tej debaty, na co bardzo liczę, więc będzie materiał jeszcze bogatszy. I ja, proszę Państwa, także dziękując wszystkim, dzięki którym debata mogła się odbyć, i panelistom, i osobom, które pomagały na wirtualizacji, i pracownikom studia MTP, którzy są z nami i którzy dbają o to, żebyśmy mogli bez przeszkód to transmitować. Chciałbym jednocześnie zaprosić wszystkich Państwa do korzystania z możliwości odsłuchania wcześniejszych debat poznańskich. Na stronie internetowej Fundacji są zapisy, można ich wysłuchać, ale można także przeczytać transkrypcję dyskusji. Zachęcam także do zajrzenia do podcastów w ramach cyklu podcast Porozmawiajmy o Poznaniu. W ramach tych podcastów staramy się rozmawiać z osobami ciekawymi, których działalność jest ważna dla naszego miasta, których inicjatywy mogą nas inspirować. Był także podcast dotyczący wrażliwości Poznania, Także i ten temat się pojawił. Także zachęcam do zajrzenia do podcastów. Są dostępne na profilu Fundacji, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. A mi pozostaje już tylko podziękować Państwu za uwagę, zaprosić na kolejną debatę, która będzie już jesienią tego roku. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Wrażliwych wakacji. Wrażliwych wakacji życzę.
Czyli wakacji, tak.